Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat szkoła w Polsce, dziś i jutro. Nasi goście, pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Tak myślimy, szkoła, często przewija się reforma, potrzeba reformy edukacji, cały czas reforma i zmiany, ale szkoła to oświata, to wychowanie, to edukacja. Jak panie patrzą, bo można by mówić ile na plus, ile na minus, no bo to też myślę, szkoła to jedna z bardziej takich, jedno z bardziej takich odpowiedzialnych miejsc i takich, które przykuwa uwagę ze względu na to, że to przyszłość zawsze narodu, że no rodzice też posyłają do szkoły swój największy skarb. My też tak patrzymy przez młodych, że to przyszłość, nie tylko Jan Paweł II, prawda? Nawet on mówi, gdyby nawet dorośli od was nie wymagali, wy od siebie wymagajcie, takie stawia wymagania, no więc to też taki trochę ukłon w naszą stronę ludzi dorosłych, dojrzałych i z każdego sektoru w Polsce, prawda? Myślimy politycy, Ministerstwo Edukacji, no chociażby pani jako kurator, specjaliści, eksperci, nauczyciele, no i rodzice, którzy też pragną przez edukację, przez dobre kształtowanie młodego pokolenia i w jaki sposób nawet zapewnić przyszłość sobie, no bo jakie będzie wychowanie, taka będzie później relacja, prawda? Już zaraz się pytam, babcia, dziadek, jaki ten wnuk, mama, tata, jaki ten syn czy córka, jak odpowiadają na te miłości. No a dziś myślę takie oczko w głowie, pani kurator.
No tak, jak mówimy szkoła, to mamy na myśli przyszłość naszego narodu, jeżeli chcemy, żeby Polska była, żeby Polska się rozwijała, żeby była silna, to musimy zadbać przede wszystkim o dobrą szkołę. Jak jest czas podsumowań, taki jak dzisiaj pod koniec tego roku szkolnego, to patrzymy na szkołę nie tylko z radością, że kończy się kolejny rok szkolny, ale również patrzymy też bardzo odpowiedzialnie, co by trzeba było poprawić, żeby było lepiej. Bo z jednej strony widzimy naprawdę ogromne pieniądze wkładane przez tę ekipę rządową w szkoły, budynki, wyposażenie w różnego rodzaju ciekawe gadżety, spływają pieniądze na infrastrukturę przecież też teraz cyfrową. Bardzo zmienia się ta nasza szkoła i wszystko z takim napisem, z taką etykietką nowoczesność. Ale nie wszystko, co z tą nowoczesnością się wiąże, jest zawsze dobre i nie wszystko powinniśmy po prostu przyjmować bezkrytycznie. I patrzymy na szkołę i od środka i widzimy, że jest wiele rzeczy, które no, nie działają tak, jak powinny działać. I co mam na myśli? No, przede wszystkim kwestia ułożenia dzisiaj szkoły, która zmienia swoją funkcję z tej czysto edukacyjnej i wychowawczej. Zmienia się w kierunku szkoły opiekuńczej. Tak jak mówiliśmy w telewizji Trwam, że zaczyna często przypominać takie miejsca opieki, miejsca terapeutycznego ośrodka, a nie miejsca, gdzie przede wszystkim uczniowie powinni dostawać wiedzę. Jest oczywiście czymś uwarunkowane, bo przecież po latach, kiedy mieliśmy zamknięcia szkół, izolacji dzieci i nauki zdalnej, mamy ogromne, naprawdę ogromne w tej chwili problemy z dziećmi, ale również z dorosłymi. A mówiąc o szkole, mówimy przede wszystkim o dzieciach, więc nasze dzieci w dużej mierze straciły poczucie stabilizacji. Bardzo łatwo ulegają różnego rodzaju manipulacjom, straszeniom, źle się czują, niepewnie, a do naprawy tej sytuacji naprawdę bardzo, bardzo daleko. Po to byli ściągnięci do tych szkół specjaliści, psycholodzy, inni pedagodzy, specjalni pedagodzy, cała armia ludzi po to, żeby tym młodym ludziom pomóc, wyciągać ich z tych kłopotów. Ale wydaje mi się, że poszliśmy tutaj zdecydowanie za daleko, że pomieszaliśmy tu pojęcia szkoły, która ma edukować, wychowywać właśnie z tym ośrodkiem terapeutycznym i myślę, że po tym roku funkcjonowania tych różnych specjalistów w szkole trzeba byłoby podjąć próbę sprawdzenia, podsumowania, czy to przypadkiem nie jest tak, że właśnie nie było to wielkim zyskiem i że być może lepiej byłoby, gdyby ci specjaliści byli poza szkołą, chociażby w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które do tej pory przecież funkcjonowały w układzie ze szkołami bardzo dobrze i sprawdzał się ten system. Obawiam się, że dzisiaj poprzez wprowadzenie tych specjalistów do szkół trochę to zaburza samo pojmowanie nawet przez uczniów szkoły, bo zawsze łatwo jest swoją na przykład niewiedzę, nieprzygotowanie podporządkować na przykład samemu złemu samopoczuciu i szukania pomocy u pedagoga czy też u psychologa. Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, a z drugiej strony powiem, że szokuje mnie też kwestia wielkich wydatków na tychże specjalistów, kiedy wyraźnie według mnie wsparcia finansowego potrzebują nauczyciele, przedmiotowcy, którzy cały czas, jak słyszymy, nie ma dla nich pieniędzy na takie pensje, które by powodowały, że czują się docenieni i że żeby mogli po prostu lepiej funkcjonować no, po prostu w rzeczywistości. Ale patrząc na szkołę naszą dzisiaj też widzimy szereg innych problemów. Widzimy też, że do szkół mimo zapowiedzi, mimo wyraźnych deklaracji, że nie powinny wpływać treści niszczące dzieci, to jednak one wpływają. Jednym z takich oddziaływań jest zupełnie nieuprawniona, bo zupełnie nie zgodna z prawem sytuacja, kiedy samorządy wprowadzają niszczące programy, niszczące psychikę programy do szkół pod hasłami rzekomego działania prozdrowotnego, jak również szkolenia nauczycieli, no, w różnych ideologicznych szkoleniach, które potem ci nauczyciele przenoszą na spotkania z dziećmi, co tak naprawdę powoduje sytuację najgorszą, bo rodzice nie mają tej świadomości, jakie informacje przynoszą ci przeszkoleni, chociażby genderowo, nauczyciele. To jest problem, który trudno wychwycić, ale tak jak mówię, no nie powinno takich rzeczy być, a one jednak są, więc kwestia spowodowania, żeby te nasze dzieci były w szkołach bezpieczne i nie, żeby nie miały na nie wpływu treści szkodliwe jest rzeczą podstawową. Innych problemów, jakich się dopatrujemy w sprawach ideologicznych, to chociażby edukacja włączająca, która tutaj pod szczytnymi hasłami prowadza bardzo wiele takich sytuacji już konkretnych, które powodują obniżenie poziomu nauczania wtedy, kiedy do klasy trafiają dzieci z zaburzeniami zachowania albo z niepełnosprawnością umysłową, co do których trzeba dostosować przekazywaną wiedzę. I to jest kolejny problem. Dla nas problemem jest również w tej chwili to, w jaki sposób traktowani jesteśmy przez Unię Europejską, która myślę, że w sposób też zupełnie nieuprawniony, bo nie ma takiego przepisu prawnego, który by nas obligował do przyjmowania nakazów, zwłaszcza nakazów ideologicznych z Unii Europejskiej, a one przecież pojawiają się w naszej przestrzeni, chociażby poprzez wymagania co do nie finansowania z funduszy europejskich szkół specjalnych, które określane są w dokumentach unijnych jako segregujące uczniów, czyli po prostu obraźliwe są dla nauczycieli, dla uczniów, dla ich rodziców, bo my uważamy te szkoły za naprawdę wyjątkowo dobre i stwarzające takie warunki funkcjonowania uczniów, którzy mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, czy też wręcz niepełnosprawność umysłową, za wyjątkowo dobre, za jedyne, które są w stanie im dać odpowiednią opiekę i odpowiednią wiedzę, a szkoły masowe tego nie dadzą. Tu można byłoby wymieniać bardzo wiele różnych jeszcze innych rzeczy. Natomiast z całą pewnością myślę, że jest to czas, kiedy trzeba popatrzeć na szkoły w takim szerokim kontekście spojrzenia z jednej strony nauczycieli, którzy w tych szkołach pracują, dyrektorów, którzy tymi szkołami zarządzają, ale również rodziców, organizacji prorodzinnych, pozarządowych, związków zawodowych, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak naprawdę ta szkoła funkcjonuje i gdzie by trzeba było coś zmienić, coś naprawić. Szkoła nigdy nie jest miejscem, gdzie będzie spokój, więc opowiadanie o tym, że szkoły potrzeba stabilizacji jest oczywiście pomyłką, ale powinniśmy tak tę szkołę zmieniać, żeby naprawdę stawała się coraz lepiej uczącą szkołą, dobrze wychowującą i dobrze przygotowującą do odpowiedzialnego zadania to młode pokolenie w przyszłości, czyli do spełniania zadań polskich z całą odpowiedzialnością.
Dziękuję, to był głos pani kurator, pani Barbary Nowak. Teraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników.
Bardzo wiele problemów, kwestii przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o tych miesiącach ostatniego roku szkolnego, ale także o ostatnich latach, ponieważ one bardzo silnie rzutują na stan współczesnej polskiej szkoły. Zarówno lata nieudolnie przeprowadzanych w poprzednim dziesięcioleciu reform, nakładających się decyzji na siebie, które eskalują pewne zjawiska, jak też zamknięcie szkół w ciągu poprzedniego czasu przed ostatnim rokiem szkolnym, które bardzo pogłębiło problemy związane ze stanem psychiki uczniów. Wszystko to razem tworzy sytuację, w której, no, pozwolę sobie sformułować taką może nieco odważną tezę, że w tej chwili podejmuje się kroki, które przypominają mi gaszenie pożaru benzyną. nie jest dobrze, ale nie jest też całkiem w polskiej szkole źle. Mamy znakomitych, zaangażowanych nauczycieli, zarówno w szkołach ogólnodostępnych, jak i w szkołach specjalnych. Mamy dzieciaki, które wprawdzie już bardzo popadły w uzależnienia od mediów elektronicznych, od smartfonów, od świata wirtualnego, ale jednak na tle różnych innych nacji prezentują całkiem niezły poziom wiedzy, kojarzenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, które no, w porywach jeszcze napawać może otuchą i dawać nadzieję na to, że odpowiednio prowadzeni wybrną z jakichś zaułków kształcenia, w jakie czasami popadają. A tu wprowadza się do tych szkół, które sądzę, że można by było prostymi, logicznymi, racjonalnymi metodami zmieniać na lepsze, nagle dziesiątki tysięcy, bo to około 50 tysięcy nowych etatów otworzono w imię właśnie ratowania stanu psychicznego uczniów. Otworzono te etaty dla psychologów, pedagogów specjalnych, wcale nie dla nauczycieli przedmiotowych, wcale ich liczba się nie zwiększa. Nie zmniejsza się też liczba uczniów w klasach, więc nadal mamy 30-kilku osobowych zmienione ostatnimi rozporządzeniami ze względu na napływ uczniów zza wschodniej granicy liczby uczniów w klasie, do 34 chyba maksymalnie w tej chwili, 32 na pewno, ale w niektórych, zdaje się, niektóre samorządy przegłosowały do 34 uczniów w klasie, więc tej liczby się wcale nie zmienia. Nie obniża się, tylko mamy te gigantyczne klasy i mamy mniej nauczycieli przedmiotowych, a więcej specjalistów z różnych innych dziedzin. I ma to stworzyć sytuację, w której szkoła będzie bardziej logiczna, bezpieczna i będzie lepiej uczyć. No, dyskutuję z takim podejściem. Moim zdaniem brak jest jasno zdefiniowanej w tej chwili funkcji szkoły, to o czym pani kurator powiedziała. Brak jest budowania autentycznego autorytetu nauczyciela, nauczyciela przedmiotowego i wychowawcy. Odwołuje się tutaj bardzo często dyrekcja, odwołują się rodzice uczniów, sami uczniowie do właśnie tych specjalistów, którzy w szkole w dużej liczbie się pojawili i mają być pewnym punktem odniesienia i często grać w stronę ucznia w dyskursie z jego wychowawcą, jego nauczycielem przedmiotowym. Jest to bardzo szkodliwy zabieg, który ten autorytet nauczyciela znacząco obniża. Sprawia, że to, co się mówi i czego przede wszystkim się próbuje wymagać od uczniów w imię jego dobrego samopoczucia zwanego dobrostanem, o czym mówiłyśmy już wcześniej w części telewizyjnej, jest całkowicie wypaczane i pojmowane wbrew zdrowemu rozsądkowi. W efekcie sprawia wielką krzywdę dziecku, dlatego że relatywizuje jego sytuację w szkole. Sprawia, że staje się ona dwuznaczna co najmniej. Nie bardzo wiadomo, jaką rolę pełni w takim razie nauczyciel, a jaką uczeń. Kto od kogo czego ma wymagać. A jeżeli do tego duetu dodamy rodzica, bardzo często roszczeniowego, świetnie zorientowanego w prawie polskim, które stosuje przeciwko nauczycielowi dyrekcji szkoły, skarżąc do kuratorium tych, którzy czegokolwiek wymagają od jego dziecka, to tworzy się sytuacja no właściwie takiego wulkanu. Bardzo mocno to dezorganizuje samą pracę zespołów klasowych. One w tej chwili ulegają, na co się bardzo skarżą nauczyciele, takiej dekompozycji. To nie jest tak, że mamy jakiś jasny podział ról, to o czym już mówiłam, ale nawet samego funkcjonowania klasy w określonym czasie, czyli 45 minut, w czasie lekcji klasy, szkoły, przepraszam, lekcji w szkole, w czasie której nauczyciel według pewnych założeń swojego programu chce zrealizować jakieś cele. Te cele często się całkowicie zmieniają w trakcie lekcji na skutek interwencji właśnie osób z zewnątrz, które się pojawiają w klasie, na skutek interwencji interwencji także nauczycieli wspomagających, którzy są w niektórych, nie we wszystkich klasach dotrudniani ze względu na pojawienie się uczniów z niepełnosprawnościami, więc mamy niejednego mistrza, tak, na układ nauczyciel jako mistrz i uczeń całkowicie się zaburza, jeżeli tych mistrzów mamy dwóch nagle i oni niekiedy kooperują, a niekiedy no, dają nieco sprzeczne sygnały w zależności od tego, jak wygląda sytuacja i przypadki bardzo często dramatyczne zachodzące w samej klasie. Więc wszystkie te sytuacje oddalają nas od takiego jasnego obrazu tego, czego właściwie powinien oczekiwać nauczyciel od dziecka przychodzącego do klasy i czego sam i co sam może zaoferować. Chcę powiedzieć, że ostatnie propozycje związane z edukacją włączającą i z specjalistycznymi centrami wspierania edukacji włączającej zakładały coś takiego jak superwizję. Jeszcze o niej dzisiaj tutaj nie mówiliśmy. Otóż superwizja to jest taka pomoc świadczona nauczycielom przez te właśnie organa pozaszkolne, wyłonione najczęściej z zespołów szkół specjalnych, wykańczającym się na naszych oczach nauczycielom, nazwijmy rzeczy po imieniu. Do tego służy superwizja. Do tego, ażeby on miał komu się wytłumaczyć ze swoich problemów, ażeby się podzielić swoimi porażkami, a często być może czasami sukcesami, ażeby w gronie innych, postawionych w równie trudnej sytuacji nauczycieli, otworzyć się, wzmocnić i wrócić znowu do tej samej pracy i na ten sam tak zwany odcinek dydaktyczny, na którym go postawiono, tworząc z niego już nie nauczyciela przedmiotowego, ale opiekuna, pseudopedagoga, psychologizującego terapeutę, panią świetliczankę, jakąś dziwną postać, która ma w sobie łączyć te wszystkie funkcje. Więc samo to, że ten cały projekt zakłada konieczność zaproponowania od razu na starcie takiej superwizji, świadczy o tym, jak narażony jest nauczyciel w tej chwili na stres, na właściwie trudności w określeniu własnej tożsamości zawodowej, tak bym to określiła, ponieważ on poszedł do szkoły, ażeby uczyć języka polskiego, historii czy geografii, tymczasem ma dawać wsparcie i to ma być główny jego cel. Natomiast uczeń zamiast przychodzić do szkoły w celu pobierania wiedzy i właściwego wychowania, formowania jego postaw życiowych, jego kręgosłupa moralnego, jego jakiegoś świadomego odbioru świata, jest od tego, ażeby być poddawany wsparciu w jego problemach. Więc z taką szkołą w tej chwili mamy do czynienia. Próbujemy, wydaje mi się, nawet z tą audycją polemizować z takim podejściem do oświaty, proponując powrót do normalności, do wychowywania uczniów do odpowiedzialności, do ukierunkowania edukacji na zdobywanie wiedzy, na rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego. To jest to, co się powinno w szkole dziać. Cała reszta może być koniecznym dodatkiem, najlepiej realizowanym w specjalistycznych placówkach na zewnątrz szkoły, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, a nie w miejscach, które są do czego innego przeznaczonych. Chcę powiedzieć, że dotarła do mnie bardzo niepokojąca ostatnio informacja z placówki wysokospecjalistycznej prowadzącej terapię dla dzieci głuchych i głuchoniemych, iż nauczyciele z tej specjaliści, pedagodzy specjalni z tej placówki są zachęcani do tego, ażeby zaprzestali wieloletniej praktyki niezwykle ważnej dla tej placówki, mianowicie prowadzenia wczesnego wsparcia dla maleńkich dzieci, u których zdiagnozowano problemy ze słuchem, w domach tych dzieci. Do tej pory było tak, że maleńkie dzieci od kilku miesięcy w domach rodzinnych, pod opieką rodziców i właśnie tych przybywających z tej placówki pedagogów specjalnych, była im tam świadczona wczesna bardzo pomoc, bardzo wysokospecjalistyczna, za pomocą specjalnych ćwiczeń. Dzięki temu często udawało się wyprostować problemy rozwojowe i umożliwić im pójście później w wieku lat 7 do tej placówki specjalnej, kończenie edukacji. W tej chwili Co się proponuje? Proponuje się rezygnację z takich działań, zniechęca się do tego nauczycieli i proponuje się, ażeby takie zajęcia dla maluszków od trzeciego, jak mówię, miesiąca życia, a nawet półrocznych dzieci, były prowadzone w szkołach. W szkołach, w specjalnych placówkach włączających w tych szkołach. W związku z czym odrywać się ma dzieci od normalnego środowiska i pakować do tych szkół, tak, po to, ażeby rodzice ponoć mieli bliżej niż daleko do szkoły specjalnej, tylko do pierwszej z brzegu szkoły, w której taka mini komórka specjalistyczna ma powstać. Ja pytam, w jakim kierunku to zmierza? W takim razie, czym mają być te szkoły, jeżeli się sugeruje, ażeby przejęły w ogóle funkcję nawet domu rodzinnego przy pomocy specjalisty? Niezwykle przestrzegałabym przed takim żonglowaniem właściwie, nawet już nie funkcją szkoły, bo tu się żongluje w ogóle ideą nauczania. Te placówki nie są od tego, ażeby zastępować dom rodzinny w jego podstawowych funkcjach. W sumie się do tego za chwilę może sprowadzić. Takie zjawisko mamy na przykład bardzo groźne we Francji. Oczywiście jest to inny kraj z inną polityką oświatową, całkowicie zlaicyzowany. Bezreligijność jest wpisana tam do konstytucji francuskiej. Niemniej tam dzieci są właściwie odbierane rodzicom w trzecim roku życia. Nie ma, jest obowiązek posyłania dzieci do przedszkoli w tym wieku, niezależnie od tego, czy rodzice mają na to ochotę, czy nie. Dzieci są właściwie odrywane od dzieci. Tam dantejskie sceny się dzieją, opowiadali mi to francuscy rodzice. Dzieci są oddawane wychowawcom, z którymi kontaktu nie mają rodzice, ponieważ jest bariera możliwości nawiązywania bezpośredniego kontaktu, zarówno na poziomie przedszkola, jak i szkoły. Wszystko się dzieje online. Raz w roku jest możliwość zobaczenia kadry nauczycielskiej. Nie istnieją wywiadówki, nie istnieje całe nasze pole kontaktu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak dalece, do tego zmierzam, doszło do przejęcia przez państwo wszystkich innych funkcji. Także tutaj te nasze pierwsze zastrzeżenia, które wracam do początku mojej wypowiedzi, zgłaszamy, są również przestrogą przed tym, ażeby nie ulegać złudzeniom, że nie zostaną wykonane kroki następne. Być może nie przez ten rząd i przez obecnie rządzącą partię, ale przez ich następców, których nie znamy. Otwierane są wrota do tego, ażeby szkoła nie była szkołą, tylko była metodą na formatowanie umysłów, sumień następnie od zupełnie maleńkich dzieci aż do dorosłości. Oddanie w zarząd całkowity i podporządkowanie się takim właśnie mechanizmom, tym może grozić i sądzę, że taki jest generalny zamysł. Stąd te pierwsze zastrzeżenia, które tutaj zgłaszamy, powracając do głównej funkcji szkoły, jaką powinna być, nie są całkiem bezzasadne, choć w tej chwili może wyglądają na mocno wyolbrzymione, czasami wręcz niemożliwe, przesadne. Nie jesteśmy tutaj panikarkami, po prostu, a szczególnie ja, obserwuję zjawiska, które zachodzą w krajach daleko bardziej posuniętych w tych rozwiązaniach i widzę, że też kiedyś one miały swój początek, być może niewinny całkiem.
Tak, mam w ręku dwie ulotki. Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty, Nauczyciele dla Wolności. I tak właśnie mówimy stop edukacji włączającej, bo panie też tą sprawę podniosły. Tak powiem, że i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki jest edukacja włączająca jako jeden pod tematem oświata i wychowanie. Są programy, kalendarz, finansowanie, nadzór pedagogiczny i jest też taki temat edukacja włączająca. No a według założeń w jednej klasie szkoły ogólnodostępnej uczą się razem wszystkie dzieci, w tym niewidome, głuchonieme, niepełnosprawne, intelektualne, nawet w stopniu głębokim. Celem edukacji nie jest zdobywanie wiedzy, lecz inkluzja społeczna ucznia, jego dobrostan i ogólny określony indywidualny postęp. Brak państwowego programu nauczania, metody pracy lekcyjnej są dostosowywane do możliwości najsłabszego ucznia. Dotychczasowy system oceniania zastępuje ocena funkcjonalna, która służy do tworzenia indywidualnych programów postępowania. Są one narzucane przez szkoły monitorowanym uczniom i ich rodzicom. Dane zebrane w procesie kontroli uczniów i rodzin są gromadzone na centralnym serwerze prowadzonym przez Centrum Koordynacyjne, taka nowa centrala instytucja zarządzania. Szkoły specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne ulegają likwidacji. Jak mamy to rozumieć, to fake, czy tak to prawda jest? Za tą informacją stoi Ruch Ochrony Szkoły.
Niestety to nie jest fake, to jest prawda. Każdy, kto ma oczy i chęć poznania prawdy, może sobie prześledzić, w jaki sposób była wprowadzana edukacja włączająca na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Europie, i efekty może prześledzić tej edukacji włączającej. My wiemy na pewno, że jest to eksperyment nieudany. Z mojego punktu widzenia wynika z podstawowego takiego nakłonienia się do ideologii neomarksistowskich, których głównym zasadniczym punktem jest brak szacunku do życia i do człowieka. Bo jeżeli nie patrzymy teraz na młodych ludzi, na dzieci jako te osoby, które wymagają od nas troski i postępowania zgodnie z ich potrzebami, czyli nie tworzymy różnych szkół, a wszystkie dzieci dajemy do jednej szkoły masowej i proponujemy im wszystkim to samo, bo tu jest jeszcze jedna uwaga, że zmierza to wszystko ku jednej podstawie programowej, obojętnie jakie dziecko ma zdolności, obojętnie jakie ma problemy, czy nawet stopień niepełnosprawności umysłowej, wszystkie mają mieć taką samą podstawę programową. To oznacza, że tworząc tego typu urawniłowkę, no, pokazujemy, że nie szanujemy zdolności ani potrzeb poszczególnych dzieci, czyli odchodzimy kompletnie od cywilizacji chrześcijańskiej, wchodzimy w jakąś antycywilizację, gdzie wszystko, co do tej pory zostało zbudowane, jak również szacunek do wiedzy i wychowania ma być pogrzebany. Oczywiście, że dzisiaj, jak słyszymy o tych zapowiedziach edukacji włączającej, to słyszymy, że to wszystko jest tak konstruowane, żeby wszyscy byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, żebyśmy szanowali każdego człowieka, ale to są puste słowa. Tak naprawdę nie o to chodzi. I tu oczywiście trzeba rozróżnić pewne sprawy, bo bardzo często na krytykę edukacji włączającej odzywają się różne środowiska, przede wszystkim środowiska lewicowe, które mówią, że właśnie należy uczyć przebywania w jednym środowisku wszystkie dzieci, obojętnie czy mają specjalistyczne potrzeby, czy są to zupełnie zdrowe dzieci, bo w ten sposób uczymy ich szacunku do drugiego człowieka, ale rzeczywistość jest inna. My wiemy o tym, że dzieci w takich klasach, zwłaszcza te dzieci z problemami, są bardzo źle traktowane przez swoich rówieśników, ale również to, co jest bardzo poważnym problemem, to jest to, że te dzieci nie mają szansy uzyskać sukces, nie mają szansy zdobyć przekonania, że są osobami, które naprawdę są ważne, zasługują na pochwałę, bo po prostu nie mają szans z tymi zdrowymi dziećmi uzyskać naprawdę bardzo dobre wyniki. Takie dane, które kiedyś mieliśmy do dyspozycji chociażby z Norwegii, wskazują, że dzieci po takiej edukacji włączającej, te dzieci ze specjalistycznymi potrzebami, te dzieci chore, najczęściej trafiają do specjalistów psychiatrów, bo one po prostu wymagają w tym momencie psychiatrycznej pomocy, żeby jakoś zafunkcjonować w rzeczywistości, bo tak jak mówię, wychodzą z poczuciem klęski po takiej szkole. No, trzeba też patrzeć realnie na tą sytuację, jaką mamy w naszych szkołach. To nie jest kwestia tylko polskiej szkoły, ale z tego rówieśniczego środowiska w każdym jednym kraju, gdzie często te dzieci, jeżeli są słabsze, podlegają jakiejś tam przemocy, czy to słowo, duchownej, czy czasem wręcz fizycznej, a zdarza się również i odwrotna sytuacja, kiedy dzieci chociażby z niedostosowaniem społecznym, albo dzieci, które mają zupełnie inne problemy, zachowują się agresywnie wobec swoich koleżanek, mają po prostu innego rodzaju potrzeby, a niekoniecznie w tym gronie, w dużej grupie dzieci są one zaspokajane. My wiemy oczywiście o takich sytuacjach, które nie zawsze są nagłaśniane, prawda? Więc są to sytuacje takie chociażby szokujące, jak to, że zdarzają się sytuacje, kiedy dzieci masturbują się na lekcjach i tłumaczone jest to przez psychologów. Nawet ja ostatnio usłyszałam taką informację na ostatniej konferencji w Krakowie, że po prostu te dzieci w ten sposób rozładowują swoje napięcie, no właśnie związane z tym, że albo nie rozumieją tego, co się dzieje, albo nie nadążają za tymi dziećmi, albo po prostu źle się czują. No i to jest ich sposób na rozładowanie napięcia, ale przecież nie buduje to sytuacji takiej, że wszystkie pozostałe dzieci czują się z tym normalnie, tak? Jest to coś, co wymyka się przecież z tej normalności. Jest to dla wielu szokiem. Zdarzały się i sytuacje naprawdę bardzo tragiczne, jak nie tak dawna informacja o tym, że dziewczynka chora właśnie tak uderzyła nauczycielkę, że ta straciła przytomność. Czy sytuacja zgwałcenia w toalecie przez chłopca z upośledzeniem umysłowym swojego kolegi i tym podobne. I to oczywiście, że są rzeczy, które mówię o jakichś takich najbardziej drastycznych, ale trzeba wiedzieć, że i takie sytuacje się zdarzają i trzeba wyciągać wnioski i tak organizować naukę w Polsce, żeby ta nauka, czy ten pobyt w szkole był bezpiecznym pobytem dla każdego ucznia i żeby nie powodował ze względu na jakieś tam pomysły zupełnie niedostosowane czy utopijne, nie powodował, że jedno dziecko ma lepszą opiekę, a w tym samym czasie reszta klasy źle funkcjonuje, gorzej funkcjonuje niż gdyby po prostu tego ucznia nie było, który na przykład zaburza rytm lekcji, bo po prostu nie może wytrzymać tych 45 minut, tak jak i jego koledzy w ławkach, więc zaczyna chodzić, krzyczeć albo inaczej się jeszcze zachowywać. Więc to są wszystko sytuacje bardzo złożone i trzeba patrzeć i reagować elastycznie, ale zdecydowanie trzeba wiedzieć, że są dzieci, które nie są w stanie zafunkcjonować w szkole masowej i dla nich konieczne jest, dla ich rozwoju, dla osiągnięcia pełni możliwości rozwoju szkoła specjalistyczna. Zresztą my dopracowaliśmy się w Polsce wspaniałych szkół specjalnych, naprawdę wspaniałych. Teraz jeszcze, jak nawet jeżdżę i oglądam te szkoły, również szkoły specjalne są w dużej mierze szkołami dobrze, jeżeli mówimy o infrastrukturze w tej chwili funkcjonujące, ale to głównie oczywiście tym wysiłkiem państwa polskiego, a jak mówiliśmy, nie za pieniądze unijne, które wręcz uważa, że te szkoły powinny być zlikwidowane i nie wolno z tych unijnych funduszy przekazywać pieniędzy na te szkoły specjalne. Ostatnio nawet podczas mojej wizyty w jednej ze szkół specjalnych nauczyciele pokazali mi grupę dzieci, które wróciły do szkoły specjalnej po pobycie eksperymentalnym, jak się okazało, w szkole masowej. I to były bardzo przykre przypadki, kiedy nauczyciel pokazywał mi chłopca i mówił, a ten chłopiec, który właśnie je w tej chwili obiad samodzielnie, jak przyszedł, nie umiał trzymać w ręce łyżki. Nigdy nie jadł samodzielnie. Czy dziewczynka, która była na wózku, wychodząca, wyjeżdżająca z ubikacji, rozpłakana, nauczyciele przerażeni, co się stało, a ona mówi, ale ja płaczę z radości, bo ja pierwszy raz w szkole mogłam sama w ubikacji być, sama się obsłużyć. Nigdy do tej pory nie miałam takiej możliwości, dopiero tutaj mogę. Więc to są sytuacje, które pokazują, że taki pomysł, że wszystkie dzieci mogą być w jednym miejscu i nauczyciele i cały system tutaj infrastruktury można dopasować do każdego dziecka w każdej jednej szkole masowej jest po prostu pomyłką. Jest czymś, co nie powinno mieć miejsca. Nie mam pojęcia, dlaczego brniemy w taki przekaz kłamliwy, kiedy mamy dowody w krajach, które już wcześniej tą edukację włączającą realizowały, jak jest szkodliwa, jak wiele potrafiła złamać takich młodych osób. Nie jest to tak, jeszcze raz mówię, że jest jeden pomysł. Są dzieci, które potrafią się odnaleźć w szkole masowej, ale ogromna większość dzieci z różnymi niepełnosprawnościami musi przebywać w szkole specjalnej, gdzie nauczyciele odpowiednio wyszkoleni potrafią tym dzieckiem pokierować. Często mam też takie informacje od rodziców, którzy już znajdą takie dobre miejsce dla swoich dzieci, którzy mówią, czy naprawdę nie można nic zrobić, żeby po uzyskaniu tego wieku 24 lata, kiedy to dziecko w tym momencie kończy tą swoją drogę edukacji, czy nie można byłoby tego przedłużyć, bo to dziecko w tej szkole specjalnej jest wreszcie szczęśliwym dzieckiem. Tu sytuacje, o których my mówimy, to jest temat rzeka. Mogłybyśmy tu bardzo dużo jeszcze mówić na ten temat. Natomiast ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę, ojcze, na takie sprawy, które też dzisiaj żeśmy jeszcze nie poruszali, a które są bardzo poważnym i palącym problemem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo młodych ludzi, a mianowicie to, że nie możemy sobie jakoś poradzić w Polsce z takimi blokadami internetowymi dla dzieci, które by na poziomie operatorów sieci komórkowych potrafiły skutecznie zakończyć dostęp do treści nie szkodliwych dla naszych dzieci. Jest taka, ja dobrze pamiętam, że była taka, był taki projekt już nawet ustawy opracowany z inicjatywy Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Było w tym zainteresowanych tym projektem też wiele różnych instytucji, w tym nawet Ministerstwo Cyfryzacji, czy chociażby Fundacja Panoptykon, czy też inne jeszcze organizacje, wręcz taki ruch ogólnopolski. I nie wiem, dlaczego nie można tego zrealizować, gdy badania, które są nam przekazywane, są niesamowicie alarmujące, bo chociażby takie informacje, że 53% chłopców i 33% dziewcząt miało kontakt z takimi właśnie pornograficznymi treściami przed ukończeniem 11 roku życia. Przecież takie treści pornograficzne niszczą psychikę dziecka i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Są wśród dzieci 14-latki, już, które oglądają systematycznie pornografię. To jest rzecz, która myślę, że dzisiaj jest szalenie paląca. Szalenie ważna do tego, żeby wreszcie zrobić z tym porządek i prowadzić takie blokady, które by naprawdę te dzieci uchroniły przed działaniem takich złych treści. Trzeba tu też powiedzieć, że cała, zwłaszcza osobom dorosłym trzeba to powiedzieć, ponieważ nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że młodzi ludzie często, wszyscy już dzisiaj mają smartfony, prawda? Też nie ograniczamy tego i o tym możemy za chwilę jeszcze porozmawiać, ale to jest tak, że te młode osoby mają smartfony w rękach, otwierając internet, są narażone już na to, że poprzez specjalne algorytmy ustawiane przez internet są nakierowywane na treści nie tylko pornograficzne, ale różne inne niszczące, chociażby przemocowe. To są rzeczy, które przecież są ogólnie znane. Dla mnie dzisiaj jest czymś bardzo niepokojącym, że nie są podejmowane na poziomie państwa polskiego tu żadne działania, które byłyby efektywne w zablokowaniu takich treści młodym ludziom.
Dziękuję. Może tylko dopowiem, Pani że Hanna. Nawet jest jeszcze gorzej, ponieważ rodzice skarżą się na fakt następujący. Są w stanie założyć blokady na internet w domu, jak również poza szkołą dla dziecka. Natomiast w momencie, kiedy dziecko się pojawia w przestrzeni szkolnej i wchodzi w przestrzeń nieograniczonego internetu, którym się szczyci w tej chwili polskie państwo, że zapewniło w większości placówek edukacyjnych, wtedy są pozbawione tych blokad i barier, które mają zainstalowane specjalnie na użytek domowego Wi-Fi. Więc pojawia się sytuacja, w której przekraczając próg szkoły, dziecko trafia do strefy internetowej znacznie mniej bezpiecznej niż ta, którą kontrolują rodzice. I to zgłaszają powszechnie w tej chwili rodzice świadomi, którzy takie blokady założyli na smartfonach swoich dzieci, tam gdzie generuje się internet w przestrzeni, którą oni wykupują. Tak? Więc to jest, po prostu dochodzimy do jeszcze bardziej groźnego zjawiska, właściwie pozbawienia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci na terenie szkół.
Też są zakładane
blokady. Ale nie we wszystkich. No, właśnie się skarżą, którzy
znaczy, takiego... Generalnie, przepraszam, myślę, że to nie jest kwestia tego, żebyśmy dzisiaj tylko robili blokady, czy tam stosowali tak jak rodzicielskie blokady na konkretnym aparacie telefonicznym. To chodzi o to, żeby na wysokości właśnie tych wszystkich operatorów sieci.
Systemowo tak? to zrobić.
Systemowo
tak,
zrobić.
Zgadzam się.
Dlatego mówię o państwie. Bo rodzice często naprawdę wypełniają swoje obowiązki tak, jak należy, ale nie są w stanie już zapanować nad systemem. Ta ich blokada, tak jak pani ekspert mówi, niestety nie działa w przestrzeni wolnego tam dostępu do Wi-Fi, czy też innych aparatów.
Tak, dokładnie.
A dzieci są sprytne, dzieci są naprawdę zdolne, nasze dzieci, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Oni już się urodzili z tymi smartfonami, mają zupełnie nielimitowany czas bycia ze smartfonem, śpią z tymi smartfonami, nie rozstają się nigdy i też dobrze byłoby, żeby ktoś wreszcie podjął odważną decyzję, żeby stworzyć taką strefę bez internetu chociażby, tak? Czyli taka dyskusja, jaka była ojcze niedawno rozpoczęta, ale tylko rozpoczęta, że na przykład w szkole mogłoby dziecko, wchodząc do szkoły, po prostu nie korzystać w ogóle ze smartfona, tak? Mieć zakaz. Ja wiem od nauczycieli nawet, że uważają, że to jest niemożliwe, ale wydaje mi się, że jest to możliwe tak naprawdę. Jeżeli chcemy dzieciom pokazać, że można budować relacje, że można ze sobą rozmawiać, że można cieszyć się z sobą, że można naprawdę przeżyć naprawdę autentyczne mieć jakieś wrażenia w kontakcie z drugim człowiekiem, dużo lepsze niż te, które są w internecie, które im migają z taką częstotliwością, że tak naprawdę za chwilę nic z tego tego nie wiedzą, bo to jest tylko bodźcowanie, a nie przeżywanie różnych rzeczy tak naprawdę, no to trzeba byłoby podjąć poważny trud i chociażby ustalić na przykład granice wieku, od którego dziecko dostaje smartfon dopiero, bo tego też dzisiaj nie ma, prawda? Już dzieci dwuletnie dostają w swoje rączki tablety czy smartfony, a rodzice się cieszą, że takie zdolne, że tak pięknie potrafią się obsługiwać. A przecież można powiedzieć na przykład, że dopiero jakieś 10-letnie, 12-letnie dziecko dostaje smartfon, że w szkole jest miejsce, kiedy nie ma dostępu do smartfonu. Przecież nie trzeba mieć cały czas połączenie z rodzicami, bo dziecko znajduje się w bezpiecznej przestrzeni. No, wiele rzeczy tu jest do zrobienia, myślę, tylko no, trzeba do tego woli.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, temat szkoła w Polsce dziś i jutro. Nasi goście Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, i Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie. 536-600-100 i 536-600-200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66.
Jeśli śnisz, by odfrunąć jak najdalej stąd, gdzie nie sięga ból i nie sięga wzrok, aby przestać czuć, aby przestać łkać i zapomnieć, jak nieludzki bywa świat, spójrz w swoje lustro i powtarzaj. Nasz piękny świat, na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zatrzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie lec w gruzach. Nasz piękny świat, płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zatrzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien istnienia był ten świat. Jeśli marzysz, by wśród nas, by ptaki nie porzucały swoich gniazd, nie czekaj, aż spalą twój dom. Zbyt piękne jest życie, zbyt piękne.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Maciek z Warszawy z tej strony. Proszę ojca, ja dzwonię takim krótkim świadectwem od siebie. Włączyłem radio przed chwilą dopiero, gdy była mowa o telefonach komórkowych i o tym zagrożeniu, które one mogą nieść za sobą, kiedy to użytkowanie jest nieograniczone. Takie krótkie świadectwo. Moje dzieci chodzą do szkoły Świętego Franciszka w Warszawie. Bardzo polecam tą placówkę. I u nas w szkole jest zasada, że dzieci albo nie przynoszą smartfonów ze sobą do szkoły, albo zostawiają je w szafkach i nie można z nich korzystać w czasie dnia lekcji. I to naprawdę działa u nas. To po prostu kary za to. Dzieci mają obniżone zachowanie. Zresztą to się nie zdarza, ponieważ to jest konsekwentnie stosowane przez tych nauczycieli, przez dyrekcję. Także to może działać. Takie założenie w niektórych szkołach istnieje. I może naprawdę się sprawdzać.
A co na to rodzice, bo pan jako rodzic, inni rodzice, bo czasami jest tak, że to rodzice sobie może tego nawet nie wyobrażają, jak to może być, że telefon do szafki. Pamiętam kiedyś taki młody człowiek, bo z babcią jego rozmawiałem, w średniej szkole też była taka dyskusja, no żeby może bez tych telefonów, a on mówił, jak zasłabnę, tak tłumaczył babci, prawda, jak zasłabnę, albo poczuję się źle, no kto mi pomoże? Babcia mówi, no przecież tam masz kolegów, koleżanki, jeszcze nauczyciela masz przy tablicy. No to jak? A no tak.
Jasne. To ja powiem z mojego doświadczenia, bo ja mam małe dzieci jeszcze. Jestem ojcem czwórki dzieci szczęśliwie. Natomiast jedno mam w szkole podstawowej.
Szkoły podstawowej jest znacznie łatwiej, no bo dzieci mają tą wolność troszkę ograniczoną, tak, z racji wieku swojego. Także w szkole średniej nie mam doświadczeń, natomiast już te młode dzieci musimy tego uczyć, tak, że takie ograniczenia istnieją, że jest to niebezpieczne, że może być niebezpieczne. Co będzie później, no to wiadomo, dzieci starsze, młodzież ma większą wolność i już same trochę odpowiadają za siebie, tak, jak z tego smartfona korzystają. Moja siostra ma młodsze dzieci, tam jeden z chłopców jest już w liceum i oni mają po prostu założone blokady na telefony, mogą tam powiedzmy pół godziny dziennie korzystać ze smartfona. Są te blokady rodzicielskie, także no myślę, że musimy robić, jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, musimy robić to, co w naszej mocy, tak, no, wiadomo, że nie uchronimy ich przed wszystkim, przed tymi obrazami, które tam są, natomiast no trzeba robić wszystko to, co można, na co technologia też pozwala teraz.
Tak, jedna mama ostatnio mi mówiła, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasze życie, a że nasze dzieci były święte, żeby to jest odpowiedzialność też rodziców, że prowadzimy je, żeby dotarły do nieba przez tę ziemię, więc żeby nie popsuć czegoś przez własną nieodpowiedzialność u ich początku życia.
No, to prawda, bo te błędy później to też z własnego doświadczenia wiem, że naprawia się latami, też Kościół bardzo i Bóg w tym pomaga. Natomiast ważne jest, żeby od początku o te dzieci dbać i, no i chronić je, tak jak możemy. Przed tymi zagrożeniami, które będą się zwiększać, no bo widzimy dokąd zmierza świat, ale my jako rodzice możemy jakoś działać i do tego też zachęcam, będąc na antenie.
Dziękujemy, pozdrowienia dla małżonki i dzieci.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Która z Pani? Słowo?
Bardzo dziękujemy za ten głos i świadomego rodzica. I jednocześnie od razu chciałam zaproponować następujące działanie. Mianowicie sądzę, że jednym z działań, które ja zaproponowałabym na początku przyszłego roku szkolnego, to jest reedukacja rodziców. Maleńkie szkolenia z możliwości, które właśnie dają narzędzia w tej chwili cyfrowe, szkolenia z zakresu zagrożeń, tak jak kiedyś jako rodzic byłam poddawana uświadamianiu na okoliczność szerzącej się wówczas narkomanii wśród nieletnich. Przed wieloma laty to było, były takie szkolenia dla rodziców specjalne, uczyliśmy się rzeczy, o których my jako rodzice nie wiedzieliśmy wówczas, może trzeba podsunąć niektóre rozwiązania rodzicom, którzy lekceważą te zagrożenia, którzy nie są tego świadomi, a które dostrzegają inni i z takich narzędzi korzystają. Sądzę, że to byłoby bardzo dobre, ażeby pierwsze wywiadówki wrześniowe dla rodziców nie były wyłącznie poświęcone kwestiom planu lekcji i obowiązkowego zestawu lektur niekiedy podawanego do wiadomości rodziców, ale również bezpośrednio tematom, o których mówimy dzisiaj, czyli realnym zagrożeniom i także zachętom do tego, ażeby także rodzice czuli się odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w tym zakresie, a nie tylko rościli sobie prawa i je bezwzględnie egzekwowali, z czym mamy obecnie do czynienia.
Dziękuję.
Bardzo często.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i
Maria zawsze dzieli.
Co mówi
Barbara Polska Północna. Dziękuję. To pani przed chwilą powiedziała, o czym ja chcę powiedzieć. Mianowicie rodzice po prostu kompletnie mają pojęcia, co w jakim świecie nierealnym żyją ich dzieci. Teraz mam taki przypadek, jadę sobie tramwaj, a mama coś tam, dziecko tam dwuletnie czy coś, mama zachwycona. I ja miałam w ręku taką książkę genialną, Nastolatki w wirtualnym tunelu, poradnik dla rodziców, smartfon niczym kokaina i tak, to jest Fundacja Edukacji Zdrowotnej Psychoterapii prowadzona przez psychologia, tak, panią Bogna Białecka, ale nie o to. No więc właśnie, miałam to w ręku i mówię, proszę panią, to jest piękne, tylko że akurat w tym momencie to dziecko siedzi w innym świecie wirtualnym i mówię, najważniejsze nie wyrywać, nie zabierać, tylko dać alternatywę, czy sport, czy śpiew i tak dalej. No i ta pani takie okrągłe oczy, zachwycona, że to dziecko tak ładnie tam działa. i dałam właśnie tą książeczkę Nastolatki w wirtualnym tunelu. I tu okazuje się, że dlaczego dzieci, młodzież poświęca w świecie wirtualnym żyje. Dlaczego młodzież? W 77% właśnie chcą dzieci mieć komunikatory. Mają. Muzykę mają w 64%, gry online mają w 53%, filmy, seriale w 50%, to znaczy 50% młodzieży pobiera to, tak? Najwięcej jest, jeżeli chcą komunikatory mieć. Filmy, no to tam 40%, media społecznościowe to jest 47% i YouTube 41%. Ale tu jest, no po prostu genialna jest ta książeczka i jeszcze tu jest taka propozycja, taki z Manfred Spitzer, cyberchoroby, jak cyfrowe życie runuje nasze zdrowie. I druga, epidemia smartfonów, czy jest zagrożenie dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa. Oraz cyfrowa demencja, w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. To ten Manfred Spitzer. Więc jest to bardzo piękna edycja, taka mała książeczka. No, jest to wielkie uzależnienie i my sami dorośli wprowadzamy w ten świat. Nie da się dziecka odizolować, ale jeżeli ja dam alternatywę, prawda, to ja muszę czymś zainteresować to dziecko. No niekoniecznie małżeńską awanturą w domu, tylko właśnie tym, co dziecko pasjonuje, z tych zdrowych pasji. No, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pani...
Tak, ja już kurator. Tak powiem, że no, bardzo dziękuję za ten głos i od razu za podanie tytułów bardzo dobrych lektur, zwłaszcza pani Bogny Białeckiej, wspaniałej osoby, bardzo mądrej. Ważne byłoby, żeby rodzice faktycznie zapoznawali się z tymi informacjami na temat szkodliwości ciągłego przebywania w internecie. Ja pamiętam kiedyś bardzo piękny wykład profesora Zybertowicza, który mówił, że, który dziwił się po prostu, że rodzice jak dbają o bezpieczeństwo dziecka i uczą przechodzenia przez ulicę, to uczą, tak? I pokazują, a teraz możesz przejść, teraz nie możesz przejść, pamiętaj, że tam gdzie są światła, to znaczy czerwone, zielone i tak dalej, a tymczasem jeżeli chodzi o dostęp do internetu, dziecko dostaje smartfon i rób sobie co chcesz, tak? I to jest absolutna nieodpowiedzialność. Dziecko powinno dostawać po pierwsze w odpowiednim wieku smartfon do ręki, a po drugie jednak z instrukcją rodziców czy pod kontrolą rodziców, którzy wskazują jak, z jakich treści mogą korzystać, z jakich nie mogą korzystać, bo ciągłe przebywanie w internecie faktycznie jest rzeczą, która absolutnie niszczy funkcjonowanie psychiczne młodego człowieka, który popada w uzależnienie. Znamy przecież już dzisiaj takie przypadki, kiedy dziecku odbiera się smartfon, a on grozi, że wyskoczy przez okno albo że sobie coś zrobi, bo po prostu nie potrafi bez tego żyć. To jest to, co mówiłam. Tutaj przyczyniła się, jeżeli mówimy o Polsce, to też proszę zwrócić uwagę, że do czasów izolacji, czyli pandemii, tak, była sytuacja taka, że pilnowaliśmy my jako rodzice i nauczyciele w szkołach, zawsze dzieciom się powtarzało, pamiętaj, że możesz siedzieć przed ekranem komputera 2 godziny dziennie, od tej do tej będziesz mógł, zaczynały się tam oczywiście jakieś negocjacje, ale pilnowano tego. W momencie, kiedy te dzieci zostały zamknięte, nagle usłyszały, że mają się uczyć, patrząc w ekran komputera i często, zwłaszcza jeżeli mówimy o dzieciach w szkołach ponadpodstawowych, to już była informacja, że mogą siedzieć 8 godzin. Potem no, dla swojej przyjemności, co mają robić zamknięte? No znowu patrzą w internet. I tak praktycznie spowodowaliśmy tą całą sytuację, że ogromna rzesza młodych ludzi po prostu z tego wirtualnego świata nie wyszła już, że nadal w nim tkwią, że nie potrzebują już żadnego relacji relacji z drugim człowiekiem, że mają fobie szkolne, że mają fobie przed wychodzeniem w ogóle na zewnątrz, że mają fobie przy nawiązywaniu jakiejkolwiek relacji. Cały świat dzisiaj jest tak skonstruowany, że tak naprawdę ten człowiek nie musi wychodzić, prawda, na zewnątrz, bo może zamówić sobie jedzenie, może zamówić sobie ubrania, pracować też może w domu. No, to jest to, co też powiem od razu, że mnie niepokoi, bo cały ten rozwój cyfryzacji, nawet ten w szkołach, o których mówimy, to właściwie cały czas jest takie bycie w pogotowiu, że za chwilę coś może się znowu stać i że trzeba będzie zdalnie uczyć, a dalej idąc czytamy chociażby w tych pomysłach szkoły włączającej, że przecież można ileś zajęć prowadzić zdalnie. Przecież nie trzeba za każdym razem przy każdej okazji być w szkole. Konferencje nauczycieli, szkolenia, studia podyplomowe, studia normalne w jakiejś części już odbywają się w internecie. Pytanie dla ludzi myślących, dla ludzi zdroworozsądkowych, czy naprawdę w tym kierunku mamy iść? Czy jesteśmy w stanie funkcjonować dobrze jako społeczeństwo, no i jako państwo, jeżeli my przeniesiemy swoje życie do zamkniętych klatek i przestaniemy spotykać się, przestaniemy interesować się światem rzeczywistym, bazując tylko na informacjach, które będą nam przekazywane. Przecież to prosta droga do zamknięcia, do wyobcowania, no i do inwigilacji. Tu jeszcze chciałam powiedzieć, bo jedna rzecz mi się tu nasunęła, co prawda nie do końca ma to związek z tym, co mówimy, ale bardzo istotne jest to przy tym świecie wirtualnym wskazać jeszcze jedną rzecz, o której mowa przy edukacji włączającej i przy pomyśle o tym, żeby stwarzać taką jedną platformę, gdzie będą zbierane wszystkie dane o dzieciach, i zdrowych, chorych, ale przede wszystkim o tych dzieciach, które mają jakiekolwiek specjalne potrzeby, bo to jest rzecz, która jest potencjalnie bardzo niebezpieczna. Wszelkie te dane wrażliwe miałyby być dostępne dla wielu resortów. Nie tylko dla resortu edukacji, nie tylko dla resortu zdrowia, ale również dla innych. Rodziny, może być jeszcze, że finansów, tak, bo to różne są sytuacje. Czyli
struktur unijnych.
Tak, i one mają być właśnie, tak, ta cała platforma ma być przecież w systemie informacji posiadaniu całej Unii Europejskiej, czy tam oczywiście odpowiednich urzędów. Jest to taki krok do pełnej inwigilacji społecznej, do wiedzy nieograniczonej o każdym człowieku. Pytanie po co? No, myślę, że po to, żeby łatwiej było zarządzać ludźmi, żeby znać każdy krok, żebyśmy stali się po prostu niewolnikami, a nie ludźmi wolnymi. Więc mówiąc o tych wszystkich sytuacjach, o których dzisiaj mówimy, to tak naprawdę takim wielkim niepokojem jest to, że zmierzamy do pozbycia się własnej wolności osobistej, ale myślę, że w kontekście suwerenności państwa polskiego, czy też każdego innego państwa, że jest to jednak sytuacja taka, która będzie prowadziła do niebezpiecznych precedensów, kiedy człowiek przestanie mieć jakikolwiek zakres, którym mógłby mówić, że decyduje sam o sobie.
Nasi studenci ostatnio mówili, że też mieli okazję być na takiej konferencji 3 miesiące temu, nawet pod patronatem była ministra edukacji narodowej, właśnie Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Edukacyjne Smartfon – Wyzwanie Naszych Czasów. I tam był właśnie Manfred Spitzer. I tak może słówko, bo pani zacytowała, bo Cyfrowa demencja to książka sprzed 10 lat już, bo to 2013 rok. No i mówi, w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. We wstępie mówi, że cyfrowa demencja to jest termin, który po raz pierwszy został użyty przez południowo-koreańskich lekarzy. No i możemy od razu sięgnąć, że to jest najlepiej, najbardziej rozwinięty kraj, jeżeli chodzi o technikę informacyjną. Ma najwyższy wskaźnik wyposażenia szkół w media cyfrowe, gdzie wysoki procent uczniów jest uzależnionych od internetu. I dla Spicera demencja to coś więcej niż jedynie zanik pamięci, choć jako lekarz zauważa zjawisko pogarszania się pamięci, zwłaszcza u młodych ludzi. To mówi, cyfrowa demencja to w jego przekonaniu brak zdolności myślenia, krytycznego oceniania, niski poziom sprawności umysłowej, nieumiejętność odnalezienia się w informacyjnym gąszczu. No i teraz wyobraźmy sobie, że nie mamy możliwości sięgnięcia do smartfonu, do komputera, do tych informacji. Jak my sobie w życiu poradzimy? Czy za tą demencją nie pójdzie też jakieś uzależnienie albo w ogóle choroba psychiczna?
Ale oczywiście, że tak. Jestem przekonana, że to właśnie tak będzie. To, co jest dla mnie w tej chwili głównym zagrożeniem właśnie w systemie dydaktyki. Także młody człowiek dzisiaj bardzo często, jeżeli oczywiście nie zostanie tu odpowiednio pokierowany przez nauczyciela, na różnego rodzaju pytania odpowiada, patrząc, szukając odpowiedzi w internecie. On nie dochodzi do własnych wniosków. On nie analizuje, bo on nie musi, tak? Więc jeżeli nie zmienimy tego systemu, to oprócz tej demencji, tak, to będzie kompletna bezradność wobec jakiegokolwiek problemu. Proszę zwrócić też uwagę na to, że pogorszenie tej psychicznej kondycji społeczeństwa polega na tym, że my jesteśmy coraz bardziej, mówię o tych młodszych pokoleniach oczywiście, coraz bardziej bezbronni wobec jakiegokolwiek stresu. I można tu nawiązać chociażby do takiej sytuacji, którą ostatnio też na antenie Radia Maryja rozważaliśmy. Jak słynny komiks już na Majorce, który się pojawił w szkołach jako obowiązkowy, gdzie dzieciom mówi się w tym komiksie, już oprócz tego, że pokazuje się seks nieletniej z osobą dojrzałą, bo koniecznie seks to nie może być przecież heteroseksualny, tylko musi być homo albo jakiś tam dziwny bardzo, a nie normalny. No więc jeszcze informacja taka, że jeżeli masz problem, dziecko, tak, jeżeli źle się czujesz, to zawsze masz możliwość sięgnięcia po narkotyk, możesz sięgnąć po alkohol, ale jak już będziesz bardzo źle się czuł, to zawsze masz wyjście z sytuacji, możesz popełnić samobójstwo. Bo dzisiaj w tych właśnie, no, w tym całym ideologie, gdzie są neomarksistowskie, kraju, nie ma szacunku do człowieka. Ja bym to cały czas podkreślała. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób z życia wyeliminować. W różny sposób, dlatego podsyła się już tym najmłodszym, które nie mają żadnego wyobrażenia o życiu, informacje, że przy najmniejszym problemie możesz sobie poradzić, niszcząc siebie, niszcząc życie, nawet odbierając sobie życie.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchacz z centralnej Polski. I ja mam tutaj... bo tutaj tak się mówi, państwo mówią tutaj o tych zagrożeniach, które faktycznie istnieją i są, ale to przeciwdziałanie ku temu takich jakichś rozwiązań skutecznych, no nie wiem jakby to powiedzieć, nie widzę, nie? Tutaj jeżeli tutaj chodzi też, jak tutaj pani mówi, czy nie wiem, czy to państwo słabo działa, czy... bo rodzice na kuratorium mówią, kuratorium na szkołę i tak piłka jest odbijana. No, dla mnie to jest nie do pomyślenia, jeżeli przychodzi tam jakiś tam pan do szkoły, gdzie nie ma w ogóle takiego przedmiotu, prawda, i on naucza, demoralizuje dzieci w imię jakiego prawa. Przecież to można wprowadzić jakieś prawo karne pod tym względem, czy ja nie wiem, no przecież żeby to nie było żadnych tutaj rozwiązań prawnych. W ogóle, no Unia tam, prawda, to na Polskę to by tam zaraz znalazła prawo, a tutaj, no nie wiem, nie rozumiem czegoś takiego, nie?
Dziękuję. Poprosimy naszych gości.
Jeśli dobrze zrozumiałam, pan zinterpretował poprzednią informację jako dotyczącą Polski. Mowa była o Majorce na szczęście jeszcze i o tamtym podręczniku. Polskie prawo zabrania, rzecz jasna, takich wykorzystywania takich materiałów w szkole, przy czym stają się one powszechnie dostępne w księgarniach, nawet w bibliotekach samorządowych, no nie w szkolnych na szczęście chyba, nie spotkałam się z taką informacją, natomiast w bibliotekach osiedlowych, samorządowych kupowane są książki, które zachęcają do wczesnej inicjacji seksualnej, wprost demoralizują dzieci, więc to nie adresatem tych zarzutów nie powinny być tutaj w tym momencie władze oświatowe, ale bardziej te wszystkie organizmy na czele z organizacjami pozarządowymi o proweniencji LGBT, które takie działania w Polsce prowadzą. Niestety nie są one zakazane, ale zakazane powinno być i staramy się to cały czas egzekwować, ich wkraczanie na tereny placówek oświatowych. Rzecz jasna, większość szkół bardzo tego mocno przestrzega. Gorzej, jeżeli wykonawcami pewnych idei lewicowych samorządów stają się właśnie takie NGO-sy tak zwane, związane z ruchami LGBT. Tak się dzieje w kilku miastach, o których pani kurator dzisiaj wspominała. W Gdańsku, w Warszawie, słynna deklaracja LGBT byłej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, której kontynuatorem i tych treści jest obecny prezydent Trzaskowski. W Poznaniu, częściowo w Krakowie, takie zjawiska mają miejsce i wówczas pewne narzędzia przeciwdziałania są w rękach rodziców. To rodzice mają prawo nie wyrazić zgody na to, ażeby ich dzieci uczestniczyły w takich zajęciach. To jest zapisane w prawie i wszelkie organizacje, które wkraczają na tereny szkół, mają obowiązek przedstawić prospekt, informacje, jakie zajęcia będą prowadzone, zdobyć oczywiście zgodę dyrekcji. A na końcu, jeżeli nawet te zgodę by uzyskały, przegłosowane by zostały te programy podczas Rady Szkoły czy Rady Rodziców, to zawsze rodzic ma prawo zaprotestować i swojego dziecka na takie zajęcia nie zapisać. Natomiast chcę poruszyć kwestię bardzo istotną, pewne rozszczelnienie takiego właśnie systemu, który się dzieje na skutek działań samorządów, które pod fałszywymi szyldami wprowadzają te programy do szkół. To są szyldy antydyskryminacji, równości, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania narkomanii, często też AIDS. Te programy takie przeróżne zawierają bardzo często ukryte, toksyczne treści. I stąd czujność rodziców, ich staranność w tym, ażeby przyjrzeć się, na jakie zajęcia ewentualnie mogłyby ich dzieci w szkole, na terenie szkoły. Są to zajęcia poza programem obowiązkowym nauczania, podkreślmy, czyli zajęcia dodatkowe, na które nie chcieliby, ażeby ich dzieci uczęszczały. Obecnie proponowana natomiast ustawa, projekt obywatelski przeciwdziałania seksualizacji w szkołach, zawiera bardzo niebezpieczny zapis, który właśnie ten system rozszczelnia. Ja chciałabym o tym powiedzieć, nawiązując do kwestii, które poruszaliśmy wcześniej. Otóż wyłącza się tam, mówiliśmy tutaj o ustawie, co do której obecnie zbierane są podpisy, Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców, i która jako projekt obywatelski została ostatnio zgłoszona, której patronuje pani marszałek Witek. Wiele organizacji prorodzinnych zgłosiło swoje uwagi bardzo konkretne do tego projektu. Ja mam nadzieję, że one po prostu zostaną wzięte pod uwagę w trakcie ewentualnie procedowania, jeżeli zostanie zebranych te 100 tysięcy podpisów, ale jedna z ważniejszych rzeczy, pani kurator wcześniej mówiła o braku sformułowania pojęcia seksualizacji, to jest bardzo istotny mankament tej ustawy, ale drugi to jest wyłączenie z obowiązkowych zgód rodziców zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Co to oznacza? To znaczy, że jakakolwiek władza oświatowa, nie mówię o obecnej, ale być może o przyszłej, która nie zawsze będzie nam się podobała, będzie miała prawo poza podstawą programową, zaproponować zajęcia, co do których rodzic nie będzie mógł zaprotestować. I to jest cały problem. Zadania rządowe, zadania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnień, ZHP i PCK. To są cztery wyrwy w kontroli rodziców. Co do wszystkich właściwie mogę mieć zastrzeżenia i co do wszystkich można znaleźć takie programy, może PCK nie badałam, więc tego nie mogę powiedzieć. Natomiast wszystkie pozostałe budzą moje bardzo poważne wątpliwości. Uważam, że jeżeli coś nie jest w podstawie programowej, ma być zajęciami dodatkowymi, zawsze powinno obowiązkowo uzyskać zgodę rodzica, jeśli chodzi o uczestnictwo jego dziecka w takich zajęciach. Możemy sobie wyobrazić, że Unia Europejska narzuca pewne standardy pro-LGBT, równościowe i są one konieczne do wprowadzenia w zapisach oświatowych każdego z państw Unii Europejskiej. Wówczas rząd będzie pośrednio zakładnikiem takich zapisów i znajdą się one w tych programach. Tak się stało na przykład we Francji. Mówiłam dzisiaj o systemie, który tam funkcjonuje. W tym roku szkolnym powszechne oburzenie rodziców wzbudził fakt, że 5 godzin z zajęć pro-LGBT, tak to się nazywa, zajęcia z LGBT, są obowiązkowo wprowadzone poprzez zapis państwa właśnie, nie ma tego w podstawie programowej, ale to państwo narzuciło dodatkowe 5 godzin takich zajęć w skali roku. Włącznie z tym, że obowiązkowo objęły one również szkoły katolickie. I to rodzice ze szkół katolickich podnieśli w tej chwili olbrzymi protest, a jest to zapisane w prawie oświatowym, któremu te szkoły podlegają również. Więc dochodzimy do takich sytuacji, rozbrajając się w postaci właśnie takich zapisów w ustawie. Przed tym bardzo przestrzegam.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zakrzydziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Adrian Skielc. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Gości. No, przecież są takie trudne sprawy w tej dziedzinie korzystania z tej elektroniki. Ja pamiętam niedawno, jak patrzę takim środkiem takiej sytuacji, gdzie dzieciak, no plus minus 5 lat i rodzice z nim podchodzą do takiej wyspy, gdzie tam można kupić telefony, smartfony i tak dalej. I to dziecko przebiera w takich tych obudowach na telefon i mówi, nie, to mi się nie podoba, musi mieć to, bo to musi mieć te guziki po prostu. Ja tak patrzę, 5-latek, no mówię, no kurczę, no rzeczywiście to ta w cudzysłowie edukacja idzie bardzo szybko, ale kiedyś pamiętam w szkole, jak uczyłem drugi wątek, dziecko to była chyba 3. czy 4. klasa. Proszę sobie wyobrazić, ma otwartą książkę, zwykłą książkę i jest zdjęcie i to dziecko się denerwuje, bo chce to zdjęcie powiększyć tak jak w smartfonie po prostu. Ja myślałem, że to mi się śni chyba, że to niemożliwe, jak to jest. I dlaczego nie chce mu się powiększyć? Do tego stopnia no, miesza się ten porządek, powiedzmy, smartfona z tym, co jeszcze tu w rzeczywistości takiej książkowej naprzód. Ale myślę, że no chyba czasami przychodzi taki dopust boski, jak to u nas właśnie w miejscowości, skąd pochodzę, z Włoszczowy. Była jakaś awaria prądu i pamiętam, jak chodziłem po kolędzie, tam też pomagałem, to w pewnym okazało się, że przez 2 czy 3 dni tego prądu nie było i nagle rodzice musieli znaleźć dzieciom zajęcia, sobie przy okazji też pewnie. Bo tak, nie ma ładowania, te smartfony nie działają, komputery nie działają, tablety nie działają po prostu. No i trzeba było sobie zorganizować czas, jakieś gry intelektualne i tak dalej. I tak sobie pomyślałem przy tej okazji, niezależnie od tego, że trzeba prosić Pana Boga o światło Ducha Świętego, to może od najwcześniejszych lat dziecko zamiast dawać smartfona, nie wiem, czy nie zabrzmi to staroświecko, ale mam do tego przekonanie, co mówię, po prostu kupić elementarz Pana Falskiego, który jest chyba takim topowym, jeśli chodzi o naukę czytania i edukację w tej kwestii. I może zamiast tego smartfona niech to dziecko taki elementarz na przykład czyta, czy w ogóle czytać temu dzieciakowi. Niech tego słowa drukowanego się nie boi, bo zgadza się, w internecie można wiele rzeczy znaleźć, sam też przecież korzystam. I wiadomo, że jest przydatne, ale no, żeby to z głową wszystko było. I w ten sposób, bo nie odbierzemy dzieciom smartfonów. Dobrze, że w szkołach akurat są takie regulaminy, oby jeszcze ich nie kwestionował po prostu, bo jak rodzice wiedzą, że jest regulamin szkoły, to musi tego przestrzegać dzieciak, nie? I rzeczywiście bez tych smartfonów przeżyją te lekcje. Dawniejsze pokolenia przeżyły to i oni też, nie? Natomiast jest ten czas pozaszkolny po prostu, no, żeby rodzice mieli więcej tego czasu No to jest chyba problem. Łatwiej dać dzieciakowi tablet, komputer, smartfon i niech się zajmie, bo są umęczeni, bo praca i wiele innych powodów, nie? Więc jest sporo tych zagrożeń, ale mówię, no nie bać się edukować i zachęcać do tych, bym powiedział, rzeczy poza smartfonami też i myślę, to da efekt, tylko właśnie od najwcześniejszych lat, żeby dzieci wsiąkały w to, co jest poza smartfonem też, a nie tylko, to tak mi się wydaje i to taki bym głos miał na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo Pani się kurator. Zgadzamy z księdzem. Oczywiście czasem trzeba tego dopustu Bożego i włączenia świata, żeby ludzie przyszli po rozum do głowy, ale dzisiaj wygląda sytuacja tak, mówiąc zupełnie poważnie, że oczywiście dużo łatwiej jest dać dziecku zabawkę taką elektroniczną, która jest wciągająca. Przecież no, wystarczy powiedzieć, że w Polsce przecież oglądalność chociażby tego TikToka, czyli bardzo wielu króciutkich filmików jest ogromna. Młodzież w tym TikToku siedzi. Zresztą ja widzę nawet, że nauczyciele też nagrywają na TikToku. No więc to jest sytuacja taka, która łatwo, przyjemnie, szybko, z mocnymi bodźcami, uzależniająco, tak? A człowiek rozwija się jednak przez pewien trud. Człowiek rozwija się wtedy, kiedy no, sam dochodzi do pewnych wniosków, więc zadbanie o to, żeby miał czas na to, żeby pomyśleć, żeby miał czas na to, żeby z drugim człowiekiem porozmawiać, żeby miał czas na to, żeby podziwiać przyrodę dookoła, to jest szalenie ważne i to jest zadanie rodziców, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie rodziców, pokazania młodemu człowiekowi świata i nauczenia go z rozsądkiem korzystania z tych wszystkich gadżetów elektronicznych. To jest tak samo i zadanie dla nauczyciela. Niestety powiem tak, że regulaminy, czy raczej statuty teraz w szkołach, które zakazują korzystania podczas lekcji ze smartfonów, często dotyczą tylko i wyłącznie samej lekcji, ale już nie przerw. I te dzieci, powiem, że to jest taka zmiana zupełna, już taka, która uderza nauczyciela takiego jak ja, z 40-letnim stażem pracy, że kiedyś, kiedy byłam nauczycielem, to było oczywiste, że podczas przerwy będzie hałas, że będzie przekrzykiwanie, że będzie jakieś bieganie, a dzisiaj szkoły zupełnie inaczej wyglądają. Jest cisza podczas przerw, bo uczniowie siedzą zatopieni w swoich smartfonach, nie ruszają się, siedzą i właściwie nie rozmawiają ze sobą. Także dla mnie istotne byłyby wprowadzenie tutaj faktycznie takich no już prawa, które by obowiązywał we wszystkich szkołach w Polsce, bo może to byłoby w stanie uregulować całą sytuację, żeby faktycznie był zakaz używania smartfonów podczas całego pobytu w szkole. Prawo dzisiaj mówi, że tylko w tych szkołach, gdzie wszyscy rodzice zgodzą się na to, żeby dzieci nie korzystały ze smartfonu, można tego zakazać. Jeżeli znajdzie się choć jeden z rodziców, który się z tym nie zgadza, niestety nie ma tego prowadzenia. I o ile jeszcze oczywistym jest, że na lekcji bez pozwolenia nauczyciela nie wolno uczniowi zaglądać do smartfona, o tyle na przerwach uczniowie swobodnie korzystają, tak jak mówię, ze swoich smartfonów i to jest rzecz, która jest po prostu szkodliwa i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Mamy w szkołach taką masę tych wszystkich internetowych, no powiem jeszcze raz, gadżetów, chociaż nie do końca jest to właściwe słowo, jak chociażby tablice interaktywne czy inne. Niepotrzebne są nam smartfony, tylko kwestia teraz rozsądku osób dorosłych, którzy odpowiednio w poczuciu odpowiedzialności za dzieci będą działać. Jeżeli chcą, żeby dzieci były jednak osobami rozwijającymi się społecznie, żeby miały szereg tutaj tych społecznych kompetencji, no trzeba umieć im wytłumaczyć i wręcz nakazać ograniczenie skorzystania z internetu cały czas.
Ja może jeszcze dodam taką ciekawostkę, o której usłyszałam ostatnio podczas ostatniego wykładu pana profesora Andrzeja Nowaka w Warszawie. Mianowicie on relacjonował bardzo interesujące badania, jakie przeprowadził IPN ostatnio, między innymi wśród młodzieży szkolnej, badając kwestie związane z tożsamością, z kodami kulturowymi, z wyobraźnią, z wiedzą historyczną. Padło pytanie, skąd czerpiesz wiedzę historyczną o Polsce? Pierwsza odpowiedź, 56% uczniów podała, że z gier komputerowych. To świadczy o tym, jaki wpływ na wyobraźnię, na wiedzę ma świat wirtualny, niekoniecznie w tym wypadku internet, ale akurat gry, czyli najczęściej w stylu fantasy, tak, z całym anturażem historycznym, one skrzywiają wyobraźnię bardzo głęboko i stanowią źródło wiedzy, nie zabawy. Wiedzy tych uczniów. Więc to jest wniosek, który naprawdę jest zupełnie zdumiewający dla ludzi nauki, historyków, ażeby bardzo uważali na te narzędzia. Na szczęście na drugim miejscu były lekcje szkolne. Zaledwie chyba 2% mniej uczniów podało, także to było źródłem otuchy dla profesora, kiedy relacjonował wyniki tych badań.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Magda z Gdańska. Mam takie dwie sprawy. Jedno pytanie i taką małą moją dygresję. No i przede wszystkim witam ojca prowadzącego i panią. Bardzo serdecznie dziękuję za ich pracę, za ich niezły trud w obronie polskich dzieci. Według tutaj danych, które można znaleźć między innymi na stronie Ruchu Ochrony Szkoły, od 2016 roku, czyli już za rządu PiS niestety, zlikwidowano około 500 szkół specjalnych. No i mam pytanie, czy wiemy, ile dzieci straciło możliwość nauki, kształcenia w szkołach specjalnych, czyli takich dostosowanych do ich poziomu intelektualnego? Czy mamy takie informacje, co się z tymi dziećmi stało tak naprawdę? Wiemy, że mogły iść do szkoły państwowej, ogólnej, ale no to nie jest dla nich zbyt dobre. Też o tym już tutaj była mowa. No i taka moja mała dygresja, ponieważ no, troszeczkę działam też jakby w ruchu ochrony szkoły i w innej organizacji. Chciałam powiedzieć może nie do pań, ale do przedstawicieli rządu, którzy może nas słuchają też albo będą słuchać, że ogólnie jako rodzic jestem już bardzo naprawdę zmęczona tą ciągłą walką o normalną szkołę, o to, żebyśmy jako rodzice mogli po prostu posłać dziecko do szkoły i być spokojnymi, że nie zostaną one tam indoktrynowane. I jako takie podparcie moich tutaj słów to powiem, czego nie zostało, co nie zostało zrobione, a co było obiecane, czyli na przykład wypowiedzenie konwencji stambulskiej, samorządy, które tworzą swoje własne programy, z którymi wchodzą do szkół, o czym wspominała pani kurator, brak podpisania Lex Czarnek, teraz właśnie, o której jest teraz głośno, edukacja włączająca, gdzie dzieci głuche, niewidome, upośledzone wchodzą do klasy z dziećmi zdrowymi, co jest niekorzystne dla jednych i dla drugich. Także, no tak jak już powiedziałam, jest to konieczność ciągłego, aktywnego pilnowania to raz, co oczywiście jest dobre, ale też takiej walki i no niepotrzebnych nerwów i bardzo bym prosiła tutaj też rządzących, żeby zastanowili się, bo rodzice zrobią wszystko, żeby no żeby tutaj krzywda ich dzieci nie dotknęła. No i jeżeli można panią prosić, kurator, o informacje dotyczące tych zlikwidowanych szkół specjalnych. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc. Z Panem Bogiem.
No, pani Magdo, bardzo dziękuję za ten głos. Ja powiem tak, ja nie wiem, ile tych dzieci z tych szkół zlikwidowanych, bo wiemy, że według zapisu, znaczy według danych podawanych przez NIK od między 2016 a 2020 zniknęło 500 szkół z mapy Polski, z 2,5 tysiąca szkół do 2000, z tego co ja widziałam. Te dzieci, dostałam tylko informację, kiedy się dopytywałam, poszły do szkół masowych i zresztą informacje, jakie uzyskiwałam, no już nieważne skąd, to mówiły dokładnie w ten sposób. No przecież rodzice mają prawo wyboru. Jak wybrali szkołę masową, to dzieci poszły. Oczywiście nie przyjmuję tego tłumaczenia, dlatego że to jest bardziej skomplikowana sprawa. Od 2017 roku jest rozporządzenie, które mówi, że rodzice mogą posłać dziecko obojętnie o jakich potrzebach specjalnych do każdej szkoły masowej, jeżeli jest to szkoła rejonowa, musi być przyjęte. I obowiązkiem takiej osoby jak ja, czyli kuratora, jest pilnować, jeżeli by dziecko nie zostało przyjęte, to mam w takiej szkole interweniować i dziecko nie musi przyjść z żadnym orzeczeniem. Po prostu ma być każde dziecko przyjęte i koniec. To jest efekt tych pomysłów edukacji włączającej. Oczywiście, że bardzo szkodliwy, bo nawet teraz ostatnio przy tych podsumowaniach z CWW-ów, o których mówiliśmy, tych centrów, które docelowo miałyby się wszystkie szkoły specjalne zamienić, a myślę, że skończy się to na tym pilotażu, bo tak obiecuje pan minister, to jest sytuacja taka, że ja słyszę, że te dzieci, które się znajdują w tym momencie w tych szkołach masowych, no na przykład po jakimś czasie rodzice szukają z powrotem szkoły specjalnej, żeby mogły się rozwijać, bo tam po prostu źle się odnajdują. I co jest jeszcze istotne, to jest to, że tak mówią nawet ci specjaliści odłączającej, że żeby dziecko przyjąć z jakimiś niepełnosprawnościami do klasy, to po pierwsze to dziecko musi być przygotowane na wejście do takiej klasy, po drugie te dzieci, które są w tej klasie, mają być przygotowane na to dziecko i nauczyciele, którzy uczą w tej klasie, powinni mieć pełną wiedzę. A tego nie ma, więc już na początku wszystko skrzeczy. Zatem nie wiem, ile dzieci straciło możliwość nauki i opieki na właściwym poziomie. Wiem jedno, że minister Czarnek w tej chwili otwiera sporo szkół, nowych szkół specjalnych, ale to jak patrzyliśmy na liczby, to jest ponad 80, czyli dalej około tych 400 nam brakuje. Nie wiem o dalszych planach, obawiam się tu różnych sytuacji, bo jeszcze raz powtarzamy, że w tych unijnych zapisach środków jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli chodzi o pieniądze unijne, na które my się też przecież składamy, to nie wolno wydawać ich na szkoły specjalne, no z tymi inwektywami, że są to szkoły segregujące i że wszystkie dzieci powinny znaleźć się w szkole masowej, z czym jeszcze raz mówię, nie zgadzamy się, no ale tak wygląda sytuacja. Ale ja pani chcę bardzo serdecznie podziękować, bo pani ma tu bardzo dużą wiedzę i zgadzam się absolutnie z informacją taką, jaką pani podała, że tu trzeba szukać zawsze początku tego, co niszczy nam szkołę, całą sytuację wychowawczą dzieci. I to ja też uważam, że jest to konwencja stambulska, dzięki której w tej chwili różnego rodzaju działania są podejmowane i które nie mogą być napiętnowane, ponieważ no, konwencja stambulska gwarantuje chociażby to, że człowieka traktuje się nie według biologicznych płci, a płci kulturowych i wielu, wielu innych rzeczy, prawda? To są sytuacje, które są u początku tego, co w tej chwili się dzieje, a czego nie jesteśmy w stanie usunąć. Była zapowiedź usunięcia tej konwencji stambulskiej pod warunkiem, że znajdzie się zastępcza ustawa i taki projekt padł, tylko że nie został w ogóle procedowany i tu faktycznie mamy problem. Przy okazji chcę powiedzieć, jestem pewna, że pani, będąc taką osobą, która jest tutaj mocno zainteresowana oświatą i ochroną dzieci, cały czas ochroną dzieci, że ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobili rodzice z organizacji Odpowiedzialny Gdańsk, bo to, że państwo zablokowaliście szalenie szkodliwy, rzekomo prozdrowotny program promowany przez władze Gdańska pod tytułem Zdrowe Love, bez żadnego wsparcia, bez żadnego tak naprawdę uposażenia, że tak powiem, prawnego, to jest mistrzostwo świata. I ja, patrząc na państwa działanie, po prostu chciałabym, żeby w całej Polsce byli tak właśnie odpowiedzialni rodzice, którzy potrafią stać na straży bezpieczeństwa dzieci, a równocześnie jako nauczyciel i jako kurator, co prawda Małopolski, powiem, że dla mnie jest szalenie przykrą rzeczą to, że niestety zdarzają się sytuacje takie, że rodzice nie są pewni bezpieczeństwa swoich dzieci, kiedy posyłają je do szkoły. Ale dzisiaj chcę powiedzieć to wyraźnie, że te sprytne środowiska, dobrze uposażone finansowo, nawet ogromnie tak wzbogacane środkami, głównie niepolskimi, promujące ideologie neomarksistowskie, a głównie promujące środowiska LGBT, wpływają do naszych szkół już innymi drogami. Już nie jest to kwestia wprowadzania jakichś programów poprzez organizacje pozarządowe, ale właśnie z pominięciem kompetencji, czy naruszając kompetencje przez organy prowadzące, czyli właśnie przez gminne programy, przez prezydentów miast, przez wójtów, burmistrzów i tak dalej. Oni nie mają do tego prawa, żeby wchodzić z jakimikolwiek programami do szkół. Takie prawo ma tylko i wyłącznie nadzór pedagogiczny. Niewydolność prawa niestety powoduje, że takie sytuacje mamy. Tu można też przypomnieć sytuację chociażby w Słupsku, gdzie taka sławetna organizacja właśnie środowisk lewackich Flandria przeprowadziła kilka lat temu, czy starała się przeprowadzić we wszystkich szkołach swoje programy i w kierunku seksualizacji dzieci i przeszkoliła ogromną rzeszę młodych ludzi, którzy kolejno mieli właśnie wpływać na swoich rówieśników. Tam znalazła się jedna osoba wyjątkowa, pani Anna Mrowińska, to jest radna Słupska, która dalej walczy w tym Słupsku lewackim niestety, o to, żeby chronić dzieci i ona by wymagała takiego wsparcia jak w Gdańsku przez szeroką rzeszę rodziców, bo wtedy mogłaby być efektywna. Ale mówię o tym dlatego, że czasem wystarczy jedna świadoma mama czy po prostu niewiele osób, żeby zablokować te środowiska z ich agresywną, permisywną edukacją seksualną, niszczącą dzieci, mimo że tamte środowiska mają ogromne pieniądze. My po prostu musimy działać. To, co jest istotne i co jest ważne, a zwłaszcza dla katolików, mówię to w takim radiu, istotne jest to, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy wszędzie, gdzie możemy, po prostu stawiali się przeciwko złu, bo to jest nasze zadanie. A dla pani ogromny, ogromny szacunek. Dziękuję bardzo za ten piękny głos.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Zdzisława. Proszę państwa, ja jestem nauczycielem szkół ponadpodstawowych z ponad 30-letnim stażem pracy. Przygotowuję się teraz do tych nowych warunków edukacji, biorę udział w różnych szkoleniach i Mówię tu przede wszystkim o edukacji włączającej i chciałabym za pośrednictwem radia zwrócić się z pytaniem do pań, czyli do pani Barbary Nowak, do pani Hanny Dobrowolskiej, ale również do polityków, do osób, do pracowników Ministerstwa Edukacji, jeśli dzisiaj biorą udział w tej audycji, zwrócić się z dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie dotyczy, może zanim przedstawię to pytanie, przedstawię warunki, w jakich pracuję. Jestem nauczycielem, który pracuje z bardzo dużymi zespołami klasowymi. To tak jak tu w tej audycji powiedziano, to są zespoły, które liczą ponad 30 osób. A ponieważ jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych, to mam najczęściej przedmiot w wymiarze jednej godziny, więc żeby wypracować etat, to są grupy uczniów, które sięgają ponad 500 osób. Żeby wypracować te 18 godzin, to jest ponad 500 osób. Na tych szkoleniach bardzo często słyszę, że jeśli Państwo będziecie mieli czworo dzieci z niepełnosprawnościami w zespole 8-osobowym. Więc po pierwsze zupełnie nierealne liczby się podaje. My pracujemy w zespołach ponad 30-osobowych, 32 do 36 uczniów. I teraz proszę Państwa, zgodnie z tymi zasadami dotyczącymi edukacji włączającej mamy przygotować dla każdego ucznia diagnozę funkcjonalną, a na podstawie tej diagnozy funkcjonalnej, która jest bardzo szczegółowa, mamy przygotować racjonalne dostosowania i modyfikacje dla każdego ucznia. I teraz pierwsze moje pytanie. W tych zasadach racjonalnych dostosowań i modyfikacji mówi się o tym, że za pomocą tych racjonalnych dostosowań i modyfikacji ja jako nauczyciel mogę zlikwidować barierę, która uniemożliwia danej osobie z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością umysłową, aby ona funkcjonowała na poziomie podobnym do poziomu funkcjonowania osób w normie intelektualnej. I pierwsze moje pytanie, czy to jest możliwe, że ja jako nauczyciel po pierwsze zidentyfikuję tą barierę i zlikwiduje ją tak, aby te dzieci z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować tak, jak dzieci pełnosprawne. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie dotyczy również tej edukacji włączającej, dotyczy również projektowania uniwersalnego. W ramach tego projektowania uniwersalnego dąży się do tego, żebyśmy nie korzystali z podręczników, no bo to dla wielu uczniów z tymi niepełnosprawnościami będzie zbyt trudne, a więc mamy tworzyć te tak zwane teksty łatwe i do czytania i rozumienia. To są te ETR-y, tak od angielskiego easy to read, czyli tekst łatwy do czytania i rozumienia. I chciałam Państwu tutaj zacytować, jakimi zasadami mamy się kierować, przygotowując te teksty. Proszę Państwa, nie używaj skrótów. Nie używaj trudnych wyrazów, nie stosuj wyrazów obco brzmiących, nie justuj tekstu, nie stosuj pisma pochyłego, stosuj bardzo dużo obrazków, łatwych ilustracji i tak dalej, i tak dalej. Nie stosuj długich cyfr, nie używaj procentów. Nie będę tego wszystkiego cytować, tych zasad jest bardzo wiele, ale po pierwsze, jest to jakby zaprzeczeniem w ogóle zasad edytowania tekstu. Natomiast moje pytanie brzmi, do czego, jaka będzie jakość tych tekstów? Pierwsze, czy ja jako nauczyciel jestem w stanie przygotować taki tekst dla każdego ucznia, bo muszę uwzględnić niepełnosprawność ucznia i przygotować taki tekst dla każdego ucznia i jaka będzie jakość tego tekstu, jaka będzie jakość edukacji wynikającej z takich tekstów, na których będziemy pracować z tymi uczniami. To są te dwa pytania. Ja wiem, że one są dość skomplikowane, ale myślę, że zainteresują wielu nauczycieli. Bardzo dziękuję.
Pani Zdzisławo, bardzo dziękujemy, bo myślę, że to nam też trochę pomaga wyobrazić sobie, o czym mówimy. To są realia pani pracy, pani zaangażowania i takiego poczucia odpowiedzialności, prawda, przed uczniami.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobrej nocy. Dobrej nocy.
Bóg zapłać. Która z pań, pani kurator?
Może zacznę od tego, bo to trochę moja taka działka. Powiem, że to, co pani powiedziała, to... Znaczy, ja w ogóle bardzo dziękuję, że pani to powiedziała i że pani to przeczytała. Myślę, że wszyscy, którzy słuchają, zobaczyli na przykładzie, jak kompletnie absurdalną rzeczą jest wymyślanie tej edukacji włączającej. Te duże zespoły klasowe, o których pani mówi, nawet do 36 osób, i pani ma przygotować diagnozę funkcjonalną, racjonalne dostosowanie, jeszcze na dodatek wymyśleć, co te bariery, w jaki sposób bariery, no zupełnie tutaj jakaś taka zupełnie dla mnie enigmatyczna informacja, ona ma pani tak zadziałać, żeby ona przestała funkcjonować, a dziecko nawet z niepełnosprawnością intelektualną będzie już w ogóle tak samo funkcjonowało jak dziecko zdrowe. No nieprawda. To od razu powiem, nie ma takiej możliwości, choćbyśmy nie wiem co zrobili, nie ma takiej możliwości. To jest zaklinanie rzeczywistości, to jest bzdura, to jest coś, co po prostu nie zafunkcjonuje nigdzie. Ale przy okazji chcę zwrócić uwagę na to, co zresztą mówiłam już w telewizji Trwam. Jest dla mnie sprawą zupełnie niedopuszczalną, że nauczyciel, który jest fachowcem w swojej dziedzinie, przedmiotowcem, który i poszedł do szkoły, bo chciał uczyć, obojętnie czy to jakiegoś przedmiotu zawodowego, czy to historii, czy fizyki, czy geografii, dostaje dzisiaj całą masę różnego rodzaju poleceń pod tytułem, że jego wiedza jest tu kompletnie nieprzydatna, on ma być opiekunem dla tych dzieci wszystkich i że jest w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. No nie jest w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Diagnoza funkcjonalna nie powinna być w ogóle pani zlecana. Z mojego punktu widzenia wszystkie sprawy związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną powinny być przez psychologów tutaj dopracowywane. I dlatego uważam, że to powinno być, jeżeli w ogóle, bo jeszcze raz mówię, uważam, że to jest sytuacja zupełnie, która nie powinna zafunkcjonować. Ale jeżeli zdarza się sytuacja, nie tutaj kilku dzieci, tylko jedno dziecko, które potrzebuje jakiejś specjalistycznej pomocy, to powinno być przez specjalistę ułożony taki program, przedyskutowany i w jakiś sposób w porozumieniu z nauczycielem realizowany, o ile jest to możliwe. O ile nie robi to krzywdy temu dziecku i o ile nie sprawia to problemu w funkcjonowaniu czy w obniżaniu nauczania i pozostałych dzieci. Ale wyraźnie to przy tej drugiej sprawie, o której pani mówiła, o tym projektowaniu uniwersalnym, to już widać, że w ogóle nie chodzi o to, co my często słyszymy i co jest nazywane, jeżeli ja dobrze pamiętam, nauczaniem wysokiej jakości dla wszystkich uczniów, bo tak się często mówi o tej edukacji włączającej w tej sferze propagandowej, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i pani właśnie to dała mi na to argument, tak? Bo projektowanie uniwersalne, gdzie pani nie ma korzystać z podręczników, ma pani sama jeszcze dopracowywać teksty, no na miłość boską, co jeszcze ten nauczyciel ma zrobić? Po prostu przerażająca wizja, tak? To chyba jakiś taki zawód uniwersalny, który się na wszystkim zna. Pielęgniarka, lekarz, psycholog, psychiatra, terapeuta i tak dalej, no nie ma takiej możliwości. Czyli jednym słowem w ogóle nie ma być chyba nauczycieli, jeżeli ktoś myśli na poważnie o edukacji włączającej. I te teksty, i ta instrukcja do tych tekstów. No proszę pani, no przepraszam, ale to już jest kwestia powiedzenia, że mamy być narodem głupich ludzi, bo mamy tak ustawiać te komunikaty, żeby nie było żadnego trudu w zrozumieniu, ba jeszcze ilustrowane, żeby można było pewne rzeczy zrozumieć. Jednym słowem mamy według tej instrukcji starać się, aby w cudzysłowie oczywiście mówię, wyprodukować osoby bardzo infantylne z niewielkim zasobem wiedzy, jeżeli w ogóle można to nazwać wiedzą. Do tego jeszcze bym dodała ocenę funkcjonalną i myślę, że wiele osób o niej nie słyszało, więc pozwolę sobie o niej kilka słów powiedzieć. Otóż w zapisach edukacji włączającej, w unijnych dokumentach jest wyraźnie powiedziane, że dzisiaj funkcjonująca tylko w szkołach specjalnych, specjalnych ocena funkcjonalna ma być oceną, jedyną oceną uczniów w szkołach masowych. Czyli nie ma być tych ocen 1, 2, 3, 4 i tak dalej, tylko ma być oceną opisową, polegającą na opisie sytuacji, a raczej zachowań dziecka w środowisku szkolnym, w środowisku rodzinnym i w środowisku jakimś tam pozaszkolnym i pozadomowym przez grupę odpowiednio przeszkolonych osób przeprowadzana ta ocena, czyli zwrotna informacja ma być taka, jak to dziecko funkcjonuje, jak się porozumiewa, jakie są dla niego zagrożenia. No może się zdarzyć na przykład, że środowisko rodzinne w ocenie takich, powiedziałabym, oficerów, tych od oceny funkcjonalnej stwierdza, że źle wpływa przymus, nie wiem, religijnego wychowania, tak? A jeżeli rodzina jest niewydolna, to należy to dziecko odebrać. Ocena funkcjonalna ma też funkcjonować w takim kierunku, żeby od razu określać, do czego się dany człowiek nadaje, czyli kierować go do odpowiedniego zawodu, czyli bez patrzenia na faktycznie na jego, czy dania mu możliwości rozwoju, ma spowodować, że to dziecko, które na przykład gdzieś na początku swojego życia edukacyjnego nie bardzo daje sobie rady z matematyką, no to będzie do jakichś bardzo prostych zawodów tylko przystosowanych, bo nie chodzi o to, żeby rozwijać jego umiejętności, jego talenty, ale żeby po prostu organizować no, ludziom, przypisywać ludziom zawody według tego pomysłu ludzi oceniających, tego zespołu oceniających według oceny funkcjonalnej. Ja wiem, że to brzmi dla Polaków jakoś funkcjonujących w naszym systemie do dnia dzisiejszego jak zupełnie rzecz z kosmosu, ale taka jest prawda. Tak ma wyglądać ocena funkcjonalna. Na dodatek w edukacji włączającej jest wyraźnie powiedziane i też nauczyciele przeszkalani w kierunku edukacji włączającej to słyszą, że nie ma człowieka, który by nie miał cięższych okresów w swoim życiu i nie potrzebowałby wsparcia, bo nagle okazało się, że w naszych szkołach nie jest ważne słowo edukowanie, czyli nauczanie i ewentualna pomoc, jeżeli ktoś czegoś nie umie, ale najważniejsze jest wspieranie człowieka. Nieważne jest danie mu wiadomości, ale non-stop mamy go wspierać, w czymś mamy go wspierać, słowo klucz. Słowo, które ma rozwiązać wszystkie sytuacje. Jeszcze raz wracam do tego samego. Dla mnie jest to zaprzeczeniem wszystkiego, co cywilizacja chrześcijańska przyniosła nam wiedzę o człowieku, o tym zachwycie naszym nad umiejętnościami, nad talentami człowieka. To jest zaprzeczeniem tego, bo okazuje się, że człowiek tak naprawdę to nie ma tak możliwości jakoś sam się rozwijać, nie ma możliwości, nie mamy mu dać możliwości w ogóle rozwoju, mamy tylko dbać o ten jego dobrostan, tak? Tak, dobrostan, nie bardzo wiadomo o co chodzi i wspierać go przy każdej jego sytuacji, a wiedza, nauka i wychowanie no, są rzeczą już jakoś zupełnie w tym momencie, które tracą na wartości.
Ja chciałabym jeszcze jedną rzecz poruszyć, korzystając z tej wypowiedzi pani Zdzisławy, niezwykle merytorycznej i bardzo tutaj potrzebnej, ponieważ ona obrazowała, jak wygląda teoria edukacji włączającej w praktyce nauczycielskiej, dodać następującą informację. Otóż w szkołach ogólnodostępnych w tej chwili przebywa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2,5%. Czyli pozostała liczba ma dostosować się, projektować uniwersalnie, zlikwidować bariery, przestawić swoją świadomość mentalną, zachowywać się empatycznie, poddać się szkoleniom itd., itd. Dla 2,5% uczniów system edukacji z tego co mi wiadomo w Polsce, obejmuje wszystkich uczniów, czyli 100%. I dla nich był stworzony. Jeżeli w tej chwili odwraca się proporcje i obliguje kadrę pedagogiczną, jak słyszeliśmy, rodziców, którzy posyłają swoje dzieci tam, gdzie mogą je posłać, wszystkich uczniów, do tego, ażeby dostosować się do 2,5%, to ja protestuję. I protestują również rodzice i nauczyciele, gromadząc się pod kolejnymi kuratoriami w Polsce. Kraków, zaczęły Katowice, następnie Kraków, Rzeszów. Dzisiaj dowiedziałam się, że spontanicznie rodzice organizują się w Opolu. Pozdrawiamy Opole. Za 3 dni będzie tam pikieta. Ktoś zapytał mnie, czy ruch ochrony szkoły wie o tej pikiecie. Właśnie dzisiaj się dowiedział. Na pewno jej nie organizował. Serdecznie pozdrawiamy samoorganizujących się wreszcie rodziców. Zaczynamy słyszeć w Polsce o tym absurdzie i te 97,5% nie zgadza się na taką rolę, na takie reguły, którym jest poddawana bezwyjściowo, w tej chwili przymusowo, obligatoryjnie. Na szczęście jeszcze ustawa, która sankcjonuje to zjawisko w formie ustawy obowiązującej w systemie oświaty, w postaci nie rozporządzenia, o których mówiliśmy wcześniej, a w formie ustawy nie weszła. Jej projekt cały czas widnieje na stronie rządowej. Mamy nadzieję, że zniknie wkrótce w niesławie i że nikt do tego pomysłu nie wróci. A szkoły specjalne istnieją w Polsce od 200 lat. Empatię okazujemy jako chrześcijanie wszystkim potrzebującym i naprawdę prosimy nie zmuszać nas do innych zachowań, które by przeczyły po prostu zdrowej logice, zdrowemu rozsądkowi i faktycznemu dobru i jednych, i drugich dzieci.
Bardzo dziękuję. I tak dobiegł końca nasz czas rozmów niedokończonych. Słowo, chociaż po słowie takim podsumowania, może i z nadzieją, może z pytaniem, może z jakimś rozwiązaniem, podpowiedzią dla nas. Pani kurator.
Znaczy ja bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, zwłaszcza z osobami, które dzwoniły, bo to jest też taki dla mnie obraz całej sytuacji. Ludzi w Polsce bardzo zatroskanych o swoje dzieci, o ich wiedzę, o ich wychowanie, a zatem o przyszłość państwa polskiego. Ja jestem przekonana, że jesteśmy w stanie dopracować się dobrej szkoły, takiej, która kształci i wychowuje na bardzo wysokim poziomie. Marzę o takiej szkole, a wiem oczywiście, że jest bardzo wiele tutaj rzeczy, które wymagają naprawy. Mam jednak ogromną nadzieję, którą pokładam w rodzicach, tych, którzy tutaj stoją na straży swoich dzieci, dobra swoich dzieci, w tych organizacjach prorodzinnych, których jestem ogromnie wdzięczna. Mogłabym je wymieniać bez końca, ale dzisiaj chciałabym głównie podkreślić organizację Rodzice Chronią Dzieci, Instytut Mamy i Taty i może tyle w tej chwili, bo już mówiłam o odpowiedzialnym Gdańsku, ale żeby nie zabierać czasu. Szanowni Państwo, to dzięki Wam nie udało się zniszczyć tej naszej szkoły. To Wam zawdzięczamy, że dzisiaj jest taka walka o to, żeby szkoła była dobra. Chcę powiedzieć, że korzystając z tego czasu, że życzę wszystkim nauczycielom, moim koleżankom i kolegom, żeby szybko doczekali się czasów, kiedy będą mogli uczyć swoje dzieci, uczyć swoich uczniów według wiedzy, jaką posiadają i bez żadnych tutaj narzucanych im zewnętrznych wymagań, bo to jest wasza rola i wasze zadanie i życzę wam też tego, żebyście zostali docenieni finansowo tak, jak na to zasługujecie. A drogę do tego już podawałam wielokrotnie, czyli czyli uważam, że pieniądze, które idą dzisiaj na specjalistów powinny iść w szkołach zatrudnionych, powinny iść właśnie na nauczycieli, a specjaliści powinni znaleźć swoje miejsce w różnego rodzaju poradniach psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, czy też innych instytucjach, jak chociażby Młodzieżowe Domy Kultury, czy w innych, ale już poza szkołą. No i pragnę wyrazić nadzieję, że w państwie polskim rządzonym przez ludzi prawicy będą dostrzeżone potrzeby każdego dziecka, że będą istniały dalej szkoły specjalne, a szkoły te publiczne, które mamy dzisiaj, będą szkołami, w których naprawdę będzie dbało się o bezpieczeństwo dzieci i nie będą miały do tych dzieci dostępu żadne złe, niszczące ideologie, czyli że będziemy trwać w tej naszej cywilizacji chrześcijańskiej i jedynym sprawdzonym wzorcu naszego wychowania i wykształcenia, że nie zrezygnujemy z rozumu, nie zrezygnujemy z logicznego nauczania, a będziemy starać się, żeby poprawić sposób przekazywania wiedzy odpowiednio dobranej po to, żeby nasze państwo, państwo polskie i naród polski dalej mógł funkcjonować, rozwijać się i być wzorem dla innych. I jeszcze jedno mam życzenie, które proszę mi pozwolić wyrazić. Otóż ja życzę również wszystkim katechetom i świeckim i duchownym, wszystkim, żebyście byli traktowani z szacunkiem, tak jak wszyscy inni nauczyciele, żeby skończyła się dyskryminacja księży i duchownych w naszych szkołach, bo takie same macie prawo do tego, żeby być traktowani jak każdy inny nauczyciel i żeby lekcje religii były tak samo dobrze traktowane jak każde inne lekcje, a uczniowie i rodzice tych uczniów, którzy pobierają lekcje religii, mieli świadomość, że ich dzieci są traktowane tak jak każdy obywatel państwa polskiego, czyli że zasługują na takie same prawa i traktowanie w Polsce.
Dziękuję. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału w audycji dzisiejszej w Telewizji Trwam i w Radio Maryja, wszystkim słuchaczom, ojcom bardzo za zaproszenie. Ale ponieważ wakacje dopiero w końcu czerwca się zaczynają, więc my jeszcze pracujemy jako Ruch Ochrony Szkoły, oczywiście wolontarystycznie i społecznie, i w związku z tym pozwolę sobie wystosować zaproszenie do wszystkich świadomych rodziców i nauczycieli na 19 czerwca w poniedziałek o godzinie 12 pod Ministerstwo Edukacji Narodowej na Alei Szucha 25 w Warszawie. Tam się gromadzimy, ażeby podsumować 10 miesięcy naszej ciężkiej społecznej pracy na rzecz polskiej szkoły, dobra dzieci, bezpieczeństwa dzieci w szkole, możliwości oddziaływania rodziców na to, co się dzieje z ich dziećmi podczas nauki szkolnej i w obronie nauczycieli, których prawa naszym zdaniem są w tej chwili naruszane, zagrożone, o czym słyszeliśmy zresztą na antenie z wypowiedzi praktyków szkolnych. To nie była teoria, tylko kontakt z rzeczywistością, to co dzisiaj, czego dzisiaj doświadczaliśmy. Więc 19 czerwca podsumujemy te nasze działania, zachęcimy do kolejnych, złożymy określone dokumenty i pisma i zaprezentujemy prawdziwe zaangażowanie społeczne, bezinteresowne. Proszę wierzyć, że wyłącznie dobro dziecka jest motywacją naszych działań i w związku z tym nie ustaniemy, dopóki efekty nie zostaną osiągnięte satysfakcjonujące wszystkie podmioty, które szkoła pod swoimi skrzydłami gromadzi.
Dziękuję bardzo. Dzień wcześniej jesteśmy na Jasnej Górze, więc może z Częstochowy od Matki Bożej do
Polecamy
Warszawy.
Modlitwie.
I dziękuję. Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autor podręczników. Dziękuję.
Bóg zapłać serdecznie.
Szkoła w Polsce dziś i jutro to temat naszych rozmów. Bardzo dziękuję pani kurator, pani też Hannie. Dziękuję też i Państwu. Mam nadzieję, że ta audycja też zachęci nas do aktywności, do takiej troski o siebie nawzajem, szczególnie o to najmłodsze pokolenie, względem którego no, winniśmy czuć się odpowiedzialni. To były rozmowy niedokończone. Dziękuję też za każdy telefon, za Państwa obecność przy okazji tego programu na naszej antenie.